Szanowni Państwo, o, dziękuję uprzejmie. Wysoka Rado, otrzymaliście Państwo troszeczkę zmieniony porządek obrad. W związku z tym będziemy musieli przegłosować zmiany. Mianowicie doszedł nam punkt drugi porządku obrad, wręczenie wyróżnień osobom nagrodzonym w konkursie na najładniejszą dekorację świetną, a jednocześnie w druku numer 16, to jest punkt 21 porządku obrad, pan burmistrz wprowadza projekt uchwały zmieniającej uchwałę numer 26/351/04 Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie przystąpienia gminy Gryfino do Samorządowego Stowarzyszenia Współpracy Regionalnej, druk nr 16/35. I jednocześnie pan burmistrz chciał wycofać jeden.
Panie przewodniczący, chciałbym wycofać punkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających.
Panie burmistrzu, to jest punkt 9, druk
punkt 8.
Punkt 8 jest uchwalenie podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gryfino na 2009, druk nr 3.
Punkt 9.
Tak. Wysoka Rado, punkt 9, podjęcie uchwały w sprawie zmiany.
To co mi tu dali stary program?
Druk nr 4/35. Poddaję nowy porządek pod. Tak. Poddaję pod głosowanie porządek obrad. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem nowego porządku? Kto z Państwa radnych jest przeciw? Kto z Państwa radnych wstrzymał się od głosu? Jeśli mogę. Szanowni Państwo, porządek nowej treści został uchwalony. Przystępujemy do podpunktu drugiego, punktu pierwszego, przyjęcia protokołu z 33 i 34 sesji. Czy są uwagi do protokołu? W związku z brakiem uwag głosuję te protokoły razem. Kto z Państwa jest za przyjęciem protokołu z 33 i z 34 sesji. Proszę o oddanie głosu. Kto z Państwa radnych jest przeciw? Kto z Państwa radnych wstrzymał się od głosu? Dziękuję uprzejmie. Protokoły zostały przyjęte. W punkcie drugim dzisiejszego porządku mamy wręczenie wyróżnień osobom nagrodzonym w konkursie na najładniejszą dekorację świetną. Panie burmistrzu, kto z Państwa, czy pan burmistrz? Proszę.
Witam serdecznie wszystkich zgromadzonych. Co roku w czasie świąt Bożego Narodzenia Urząd Miasta organizuje konkurs na najpiękniejszą dekorację świetną. Również w czasie ubiegłych świąt Bożego Narodzenia taki konkurs miał miejsce. Konkurs rozpoczął się 17 grudnia i trwał do 9 stycznia. Był podzielony na trzy kategorie. Najpiękniej oświetlona posesja, najpiękniej oświetlony balkon i najpiękniej oświetlona witryna sklepowa. Ocen dekoracji świetnych w poszczególnych kategoriach dokonała komisja konkursowa, która w tym roku wyglądała następująco. Skład tej komisji. Pan Rafał Guga, radny Rady Miejskiej, pani Agnieszka Grzegorczyk, przedstawicielka Biura Obsługi Rady i Burmistrza oraz przedstawiciel Biura Informacji i Promocji. Komisja w takim składzie właśnie wyłoniła trzech zwycięzców w poszczególnych kategoriach i przyznała sześć wyróżnień. W tym momencie bardzo bym prosił burmistrza i przewodniczącego Rady o wręczenie nagród osobom, które wyczytam, laureatom konkursu. W kategorii na najpiękniej oświetloną posesję pierwsze miejsce i główna nagroda wędruje do pana Stanisława Millera. Jest pan Stanisław obecny? Jest. Pan Stanisław mieszka w Gryfinie przy ulicy Rybackiej i to była najładniej, najpiękniej oświetlona posesja. Gratulacje. Gratulujemy jeszcze raz. Pierwsze wyróżnienie w tej samej kategorii oczywiście dla państwa WOŚ. Jest przedstawiciel rodziny ewentualnie. Gratulujemy serdecznie. To jest posesja przy ulicy Mieszka I. Jeszcze raz. Drugie wyróżnienie w tej samej kategorii dla pana Arkadiusza Adamskiego, zamieszkałego w Gryfinie przy ulicy Krasińskiego. Przechodzimy do następnej kategorii. To jest kategoria na najpiękniej oświetlony balkon. Pierwsze miejsce, główna nagroda wędruje do pana Waldemara Szatanika z zamieszkałego w Gryfinie przy ulicy Iwaszkiewicza. Gratulujemy. Pierwsze wyróżnienie w tej kategorii wędruje do pana Krzysztofa Cieciucha, zamieszkałego w Gryfinie przy ulicy Krasińskiego również. W imieniu pana Krzysztofa córka odbierze nagrodę. Kolejne wyróżnienie dla pani Moniki Stecyk, zamieszkałej w Gryfinie przy ulicy Iwaszkiewicza. Gratulujemy serdecznie. Kolejną kategorią jest kategoria na najpiękniej oświetloną witrynę sklepową. Pierwsze miejsce i główna nagroda dla pani Heleny Celmer. Pani Helena jest właścicielką kwiaciarni przy ulicy Łużyckiej. Zapraszamy. Gratulujemy serdecznie. Pierwsze wyróżnienie w tej samej kategorii wędruje do pana Andrzeja Komanieckiego. Przepraszam, Romanieckiego. Właściciela lokalu przy ulicy Przytulnej. Drugie wyróżnienie dla pani Anny Chłatki-Kowal, właścicielki sklepu przy ulicy Kościelnej. Dziękuję bardzo. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie. Gratulujemy zwycięzcom i wyróżnionym. Już dzisiaj zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Wszystkiego najlepszego. Przystępujemy do punktu trzeciego porządku obrad. Informacja burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady. Proszę bardzo, panie burmistrzu.
Panie Przewodniczący, Szanowni Radni.
Jeśli można, Panie Burmistrzu, momencik.
Właśnie czekam. W zakresie działalności gospodarczej i gospodarki nieruchomościami wydałem 47 zaświadczeń o dokonaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej i 39 zaświadczeń o dokonaniu zmiany wpisu w ewidencji. Wydałem 37 decyzji o wykreśleniu z ewidencji gospodarczej. Jeżeli porównamy ilość wydanych decyzji o zaświadczeń o dokonaniu wpisu, a więc ilość podmiotów się minimalnie gospodarczych w naszej gminie zwiększyła, mimo tego kryzysu. Wydałem 6 zezwoli na sprzedaż napojów alkoholowych, wydałem 35 umów dzierżaw gruntów gminnych, wydałem 5 decyzji zatwierdzających podział nieruchomości, dokonałem przyjęcia do gminnego zasobu nieruchomości prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej nr 2 o powierzchni 2,59 hektara położonej w obrębie miejscowości Dżeni. Wydałem zarządzenia w sprawie ustalenia nieruchomości gruntowej położonej w Gryfinie w obrębie ewidencyjnym 2 przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz obecnego użytkownika wieczystego. W zakresie planowania przestrzennego strategii rozwoju, realizując zadania z zakresu planowania przestrzennego, rozstrzygnąłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na wybór wykonawcy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jeziora Wełty. Autorem opracowania będzie pracownia projektowa Tomax ze Szczecina. Przystąpiłem do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Czepino. Składania wniosku do wyżej wymienionego planu upływa z dniem 20 lutego. Zawarłem umowę barterową ze spółką InfoPress, wydawcą miesięcznika. W ramach zawartej umowy w lutowej edycji miesięcznika wydania specjalnego z okazji targów w KAN zamieszczona zostanie strona reklamowa gminy Gryfino. Rozstrzygnąłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieokreślonego na zadanie opracowanie dokumentacji projektowej potrzebnej do uzbrojenia terenów strefy przemysłowej Gardno, infrastruktura z niezbędną do jej funkcjonowania. W toku przeprowadzenia postępowania wybrana została firma Inbus ze Szczecina. Koszt opracowania tej dokumentacji jest to kwota około 900 tysięcy złotych. Gmina Gryfino również prezentowała będzie swoją ofertę inwestycyjną podczas targów inwestycji Infrastruktura Pomorze 2009 w Gdańsku w dniach od 11 do 13 lutego. Również w dniach 12 do 15 będzie wyjazd do Hiszpanii, do miejscowości Madryt w celu przeprowadzenia rozmów z inwestorem zainteresowanym budową hotelu przy lagunie. A więc powoli te nasze wystawienia, nasza bytność na różnych targach powoli zaczyna przynosić efekty. Realizując zadania z zakresu inwestycji, zakończyłem, odebrałem prace związane z wykonaniem instalacji odprowadzenia spalin i wykonaniem wentylacji wywiernej w budynku przy ulicy Łużyckiej 6. Zakończyłem, odebrałem prace związane z usuwaniem ustawień wynikających z protokołu przeglądu instalacji elektrycznej w budynku przy ulicy 1 Maja 16. Zakończyłem i odebrałem usuwanie usterek w budynku przy ulicy Fabrycznej. Również to samo przy budynku przy ulicy Słowiańskiej 11. Zakończyłem i odebrałem remont lokalu komunalnego przy ulicy Niepodległości 21. Rozstrzygnąłem postępowanie przetargowe przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie przebudowa części usługowej na pomieszczenia biurowe w budynku wielorodzinnym przy ulicy Sprzymierzonych 8 w Gryfinie, dawny Placa. Rozstrzygnąłem postępowanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie dostawa wraz z montażem mebli biurowych dla 8 pokoi mieszczących się w Urzędzie Miasta i Gminy Gryfino. Podpisałem umowę z generalnym wykonawcą zadania pod tytułem uzbrojenie terenu osiedla Taras Północ w Gryfinie, budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Na tym zadaniu już rozpoczęto pracę. Jest to zadanie związane z uzbrojeniem 300 działek jednorodzinnych, z czego gmina posiada powyżej 100 działek. Gminy działek jest powyżej 100. Podpisałem umowę z inspektorem nadzoru, inżynierem kontraktu na zadanie uzbrojenie terenu osiedla Taras Północ. Przekazałem plac budowy na tym zadaniu. Zleciłem pełnienie obowiązku inspektora nadzoru branży drogowej i sanitarnej na rok 2009 przy realizacji robót polegających na budowie sieci kanalizacyjnej, sanitarnej i wodociągowej. Dobiegają końca roboty budowlane związane z budową parkingu przy Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie przy ulicy Parkowej. Kontynuowane są prace związane z budową sieci kanalizacyjnej Rzeszowej ulicy Morenowej i Widokowej w Szczepinie. Trwają prace związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę kompleksu sportowego OLIX 2012 w Garni. Zakończyłem i odebrałem wykonanie monitoringu wizyjnego zewnętrznego terenu szkoły w Radziszewie. Zleciłem otworzenie zasilania boiska sportowego w Radziszewie, które uległo, jak wiecie Państwo, dewastacji. Również wybraliśmy wykonawcę na zadanie uzbrojenie Jana Pawła, ulicy Jana Pawła, Rejmonta, Wełtyń 2. W zakresie gospodarki komunalnej wydałem 11 decyzji zezwalających na wycinkę drzew. W zakresie gospodarki mieszkaniowej wydałem 2 skierowania do zawarcia umowy najmu na lokal mieszkalny. Wydałem 8 skierowań na zawarcie umowy o najem socjalny. Rozliczyłem dotację otrzymaną od Zarządu Powiatu w Gryfinie na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w mieście Gryfino. Zawarłem porozumienie z Zarządem Powiatu w Gryfinie na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Gryfino w terminie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2010 roku. Zawarłem umowę o utrzymanie czystości w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Gryfino. Zawarłem umowę na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Gryfino. Zawarłem umowę na oczyszczenie sieci kanalizacyjnej deszczowej w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie miasta i Gryfino. Zawarłem umowę na utrzymanie w 2009 roku otrzymujących status drogi gminnej, a więc tych dróg, które przyjęliśmy od powiatu. Zawarłem umowę z gminą miasta Szczecin, z zakładem usług komunalnych w Szczecinie na przyjmowanie do schroniska bezdomnych zwierząt przez pańskich psów z terenu gminy Gryfino. Zawarłem umowę na czasowe przetrzymywanie na bazie transportowej PUK bez pańskich psów z terenu gminy Gryfino. W zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadowej opracowałem program usuwania azbestu i wyrobów zagrających azbest dla gminy Gryfino na lata 2009-2032. Przyjęłem 6 zgłoszeń o rozpoczęciu eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków. Przystąpiłem do kampanii ekologicznej Kochać dzieci, nie pal śmieci, w ramach której dostarczyłem wszystkim szkołom na terenie gminy Gryfino materiały edukacyjne, plakaty, ulotki oraz płyty CD, DVD. Plakaty zostaną również przekazane wszystkim sołectwom. W zakresie otrzymania cmentarzy zwróciłem dotację otrzymaną od wojewody zachodniopomorskiego na utrzymanie cmentarza wojennego Armii Radzieckiej w Gryfinie. Zawarłem umowę na zarządzanie administrowanie cmentarzami komunalnymi na terenie gminy Gryfino. Dokonałem wpisu imiennego żołnierza Armii Radzieckiej do ewidencji cmentarza wojennego. W zakresie transportu publicznego przekazałem ministrowi infrastruktury informacje o wydanych zezwoleniach na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym. W zakresie spraw organizacyjnych rozstrzygnąłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu niejawnego na udzielenie długoterminowego kredytu bankowego. Przedmiotem zamówienia było udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 13 milionów złotych przeznaczonego na sfinansowanie zadania pod tytułem nabycie wyodrębnionego przedsiębiorstwa Centrum Wodne Laguna w Gryfinie. Najkorzystniejszą ofertę złożył Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Szczecinie. Rozstrzygnąłem postępowanie o zamówienie publiczne w trybie z wolnej ręki na świadczenie usług pocztowych. Rozstrzygnąłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na publikowanie ogłoszeń prasowych dla potrzeb miasta, gminy i Gryfinie. Przedmiotem zamówienia było ustalenie zasad, warunków publikowania ogłoszeń. Umowy zostały zawarte z Ekspresem Gryfińskim, dwutygodnik lokalny, z Nowymi Siedmioma Dniami Gryfina, tygodnik lokalny, oraz z Kurierem Szczecińskim, Dziennik Województwa Zachodniopomorskiego. Zawarłem umowę z gabinetem internistycznym Alicji Wardy, które prowadzi indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług medycznych wobec pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy. Ogłosiłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę paliw płynnych. Przedmiotem postępowania jest dostawa paliw płynnych dla potrzeb samochodów będących w dyspozycji Urzędu Miasta i Gminy Gryfinie. Rozstrzygnąłem nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Wystąpiłem do Powiatowego Urzędu Pracy z wnioskiem o organizowanie prac interwencyjnych dla 5 osób, które by znalazły zatrudnienie w Urzędzie Miasta i Gminy na stanowiskach administracyjno-biurowych. Wydałem zarządzenie w sprawie instrukcji archiwum w zakresie edukacji, kultury i sportu. Zorganizowałem już 14 stycznia w bieżącym roku spotkanie z udziałem m.in. przedstawicieli Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie, gminy Widuchowa, dotyczące możliwości zagospodarowania przez gminę Gryfino na potrzeby turystyki części obiektów pozostawionych przez służby celne i graniczne na terenie Międzyodrza. A więc, Szanowni Państwo, jako gmina Gryfino jesteśmy żywotnie zainteresowani przejęciem tej całej bazy, która była zlokalizowana przy nabrzeżu, przy przejściu rzecznym. I jest tam taki obiekt, który przy niewielkich nakładach można adoptować na stanicę dla młodzieży. A więc można tam organizować nocleg dla około 40 dzieci jednorazowo. I również myślimy już o otworzeniu w tym roku, w tym miejscu, wypożyczalni sprzętu pływającego, żeby również można było zwiedzać park. Wydałem zarządzenie w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolu. Wprowadzone nowe stawki wynikają ze zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2009 roku. Przekazywałem do starosty powiatu gryfińskiego, dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie oraz dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie roczny plan potrzeb gminy w Zwisie w zakresie wykonywania prac społeczno-użytecznych. Podpisałem umowy z pracownikami, które będą prowadzić rehabilitację naszych dzieci, które zakwalifikowały się na te zabiegi w wyniku badań wad podstawy. A więc najpierw zbadaliśmy nasze dzieci, zakwalifikowaliśmy i zawarliśmy umowę, że te dzieci będą rehabilitowane. Pozostałe informacje Państwo macie w złożonym sprawozdaniu. Bardzo się cieszę, Panie Przewodniczący i Szanowni Radni, że dwa największe zadania związane z uzbrojeniami, prawie 600 działek łącznie, to jest Jana Pawła II i Taras Północny, ruszyły z kopyta. Również jest ogłoszony przetarg na przebudowę ulicy Przemysłowej i mostku na rzece Tywie. W ciągu najbliższym czasie, to mam tu na uwadze, do pierwszej dekady marca zostanie ogłoszony przetarg na przebudowę ulicy Mieszka, Łokietka, Podgórna, Witosa, jak również zostanie ogłoszony przetarg na dokumentację, na salę widowiskowo-sportową przy gimnazjum. A więc te wszystkie zadania priorytetowe idą do realizacji. W tym roku również powinniśmy w trzecim kwartale bieżącego roku rozpocząć pracę, fizycznie wykonawca powinien być na budowie naszego nabrzeża. W związku z budową nabrzeża również rozpoczęliśmy rozmowy z konserwatorem zabytków i z projektantami, które są na liście konserwatora zabytków, no bo jak by wyglądało nasze nabrzeże, gdyby odcinek murów obronnych i ciatownia były tak w takim stanie, jak są dzisiaj. A więc wymaga to kompleksowego rozwiązania. Jak również odsunęliśmy rozmowy związane z eliminacją mostu naszego, gdyż te prace chcielibyśmy wykonać po zakończeniu odbudowy nabrzeża całego Gryfińskiego, bo wtedy to będzie miało sens. Dziękuję bardzo za uwagę.
Dziękujemy panu burmistrzowi. Proszę bardzo, przystępujemy do punktu 4. Zgłaszanie wniosków Komisji Rady. Jako pierwsza zgłosiła się pani radna Janina Nikitińska. Proszę bardzo. Ach, przepraszam, nie w tym punkcie jesteśmy. Zgłaszanie wniosków Komisji Rady. Proszę bardzo. Nie ma wniosków. Przystępujemy w takiej sytuacji do punktu 5. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych. Czy pani radna Janina Nikitińska zgłaszała się? Bo wyświetliło mi się na ekranie.
Tego, co czytał pan burmistrz. I tu chodzi mi o punkt taki. Zleciłem odtworzenie zasilania boiska sportowego w Radziszewie. Ja tu jestem w kłopocie, nie rozumiem, o co to chodzi. Czy to chodzi o to nowe boisko sportowe i co odtwarzano?
Nowe boisko sportowe, dewastacja, cała skrzynka, zasilenie została rozbita w godzinach nocy. Jest pozwolona na rozbicie boiska do kasztanu. I w związku z tym zgłosiliśmy również do pani rozliczenia wstrzymającej, trzeba było zobaczyć i w związku z tym również chciałem swoim sprawozdaniem, że w trybie awaryjnym z uwagi na to, że był i tak położony w ten sposób, został zamontowany pełny monitoring tego boiska.
Dziękuję. Pan radny Różański, proszę bardzo.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja już w odniesieniu do informacji pana burmistrza chciałbym zapytać pana burmistrza o taką sprawę, która nie znalazła się w tej informacji. Otóż 31 grudnia ubiegłego roku wydane zostało postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie zatrucia wody. Panie burmistrzu, ponieważ na to postanowienie służy zażalenie, chciałbym, żeby pan w tym miejscu, udzielając tam informacji o swoich działaniach, powiedział, czy podjął pan jakieś decyzje w sprawie środka prawnego od tego postanowienia.
Panie burmistrzu, Wysoka Rado, ja zrobię wyjątek, ale generalnie przyjmujemy zasadę zgodnie z porządkiem obrad, że odpowiedzi na interpelacje będą w jednym z kolejnych punktów sesji. Dobrze, robię wyjątek. Proszę
bardzo. A więc, panie przewodniczący, szanowna Rado, w związku z tym, że Dotarło do nas postanowienie prokuratora o umorzeniu postępowania odnośnie ustalenia sprawcy zatrucia ujęcia wody Tywa. I o dziwo, w tym postanowieniu ani przedsiębiorstwo usług komunalnych nie zostało uznane jako strona pokrzywdzona, jak również gmina nie została jako strona pokrzywdzona. W związku z tym podjęliśmy takie działania wspólnie z prezesem PUK, panem Muchą, że na zażalenie, złożyliśmy zażalenie na postanowienie prokuratury. Jako PUK złożył, pan Mucha jako osoba fizyczna, ja złożyłem jako w imieniu Urzędu Miasta i Gminy i również złożyłem jako mieszkaniec pokrzywdzony Henryk Piwak. I czekamy na wynik złożonego naszego zażalenia. Uważam, to jest dla mnie jakieś niezrozumiałe. Przecież koszty związane przede wszystkim, to nie małe koszty, z ustaleniem miejsca rzutu poniosła gmina i PUK. I miejsce zostało tak precyzyjnie wskazane, że budzi nasze to oburzenie i jak myślę, większość mieszkańców naszego miasta również tym postanowieniem o umorzeniu została zaskoczona. To pewnie chyba niemile. Dziękuję.
Dziękuję. Wysoka Rado, ja i Prezydium rozważymy taką możliwość, aby w punkcie informacje burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady dopuścić jeszcze podpunkt ewentualne pytania i zapytania i wtedy Państwo radni będziecie mogli korzystać z dodatkowego głosu. Jesteśmy w punkcie zgłaszania interpelacji i zapytań radnych. Panie Burmistrzu, powiem tylko krótko, że oczywiście ma Pan drogę cywilną otwartą do roszczeń przeciwko domniemanemu sprawcy. Proszę bardzo, Pan Ireneusz Sochaj.
Panie, bardzo słuszna uwaga, Panie Przewodniczący, bo ja też mam zapytania dotyczące właśnie informacji burmistrza za ostatni okres działalności. Tu burmistrz pisze, że podpisał umowę z wykonawcą na uzbrojenie osiedla Taras Północ i Jana Pawła. Wiem, że udało się wynegocjować niższe ceny niż przewidywał kontrakt, niż przewidywał kosztorys. Czy możliwe jest podanie, jak dużo niższe są te kwoty? I druga sprawa to jest, został opracowany program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gminy Gryfino. Chciałem się zapytać, czy jest przewidziane w tym programie jakaś pomoc dla mieszkańców, przy usuwaniu ich właśnie dachów czy innych produktów azbestowych. Dziękuję.
Dziękuję. Pani radna Magdalena Chmuranycz, proszę bardzo.
Panie burmistrzu, panie przewodniczący, a propos naszej wczorajszej rozmowy, bo rozmawiałam i z panem i z panią sekretarz. Panie burmistrzu, dzisiaj szanowna rada, będziemy głosować budżet, a co za tym idzie wydatki na przyszły rok, czyli na ten, który teraz mamy. W każdym budżecie bardzo się cieszę, bo są zawarte pieniądze na profilaktykę, leczenie, były badania mamograficzne, były badania dotyczące leczenia prostaty. I w tym roku, w ubiegłym roku byłam na sympozjum, którym znani lekarze, znani profesorowie z zakresu ginekologii i położnictwa wykładali, jak można zapobiegać takim chorobom, jak na przykład raka szyjki macicy. Gminy takie jak m.in. Rewal i Koszalin poszły i zainwestowały swoje pieniądze budżetowe w profilaktykę leczenia tych ciężkich chorób. Medycyna poszła tak do przodu i w tej chwili są możliwości, aby m.in. wprowadzić szczepienia dziewczynek do 12 roku życia, aby zapobiec przyszłości różnych tragedii i chorób. Na dzisiejsze spotkanie chciał tutaj uczestniczyć pan profesor dr Bursa, który chciał przedstawić państwu, jaki jest zakres, bo w tej chwili pracuje w naszym szpitalu w Gryfinie, jaki jest procent zachorowań, między innymi już u kobiet do 15 roku życia. Inne gminy zainwestowały pieniądze w to. Myślę, że jeżeli pan burmistrz, czy tutaj pani sekretarz się bardzo przychyliła do tego problemu, można byłoby zorganizować w naszej gminie również takie sympozjum, zaprosić wszystkich. Mamy, wiemy do czynienia, każdy z nas w rodzinie ociera się o chorobę, a nawet i o śmierć. Doskonale o tym wiemy. I myślę, że te pieniądze, które no dzisiaj nie będę składała Panie Burmistrzu żadnych wniosków, bo musimy się jak gdyby tutaj zapoznać z problemem i wiedzieć, jakie to są pieniądze, spotkać się z Panem Profesorem, zaznajomić się, żeby to nie było tylko roczne, ale również na przyszłe lata. Może pójdziemy w tym kierunku, co inne gminy, aby zapobiec. Panowie się śmieją ze mnie, ale macie panowie w domu mamy, żony, córki. I może w przyszłości byśmy się zainicjowali taki pomysł, jeżeli medycyna poszła tak daleko i my możemy pomóc, to uważam, że czy nabrzeże, czy kolejny stadion, czy kolejna droga, nie zastąpi życia osoby, bo może w przyszłości będzie tak, że będziemy mogli wspomóc, a no na dzień dzisiejszy niestety te badania i ta profilaktyka nie jest tania, ale myślę, że wiele żeśmy możemy się tutaj zgadzać i kłócić na tej sali, murki rozbieranie, wybudowanie za 100 tysięcy złotych, a w tej chwili 100 tysięcy zainwestowania w profilaktykę i w pomoc, w szczepienia, to moglibyśmy zainicjować bardzo fajny pomysł. Ja się cieszę, że do tej pory jest to inicjowane. Pani sekretarz to w sposób profesjonalny prowadzi. Myślę, że powinniśmy i byśmy, moglibyśmy z tego skorzystać. Dziękuję bardzo.
Wysoka Rado, Szanowna Pani Radna. Przypominam, że jesteśmy w punkcie zgłaszania interpelacji i zapytań radnych. To wystąpienie, nie chcę oceniać, nie chciałem przerywać, ale to albo do wystąpienia w kwestiach budżetu, albo na końcu w wnioskach radnych, bo nie spełniało to wymogów interpelacji i prosiłbym o nieprowadzenie dyskusji w tej sprawie. Ja nie przerywałem, nie odbierałem głosu, ale to nie ten punkt porządku obrad. Szanowna Pani Radna, o czymś innym mówię i Pani również też. Przepraszam. Pan Tadeusz Figas, proszę bardzo.
Wszystkim nam wiadomo, że przy ulicy Flisaczej buduje się duży kompleks handlowo-usługowy, ale mam tutaj pewne obiekcje ze względu na dojście do tego obiektu. Ja tam w ogóle nie ma chodnika, tam nie ma zupełnie dojścia, także klienci, którzy będą chcieli skorzystać z tego obiektu, przechodzą na stronę miasta, nie będą mieli żadnej możliwości dojścia do tego. Także w związku z tym bardzo bym prosił, żeby już pomyśleć o tym, żeby tam jakoś coś zrobić. Nie, ja wiem, że to nie jest droga gminna, jest to droga krajowa, no ale trzeba poczynić jakieś starania, żeby to dojście tam zrobić i udostępnić. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Czy pani Magdalena Uranycz ponownie zgłasza się do głosu? Dziękuję. Pani radna Wanda Kmieciak, proszę bardzo.
Panie burmistrzu, szanowni państwo, chciałabym odnieść się do budowy dróg w Czepinie. Drogi oczywiście są budowane. No, trzeba powiedzieć, że mieszkańcy są naprawdę bardzo zadowoleni i żadnych przeszkód nie stawiają. Wiadomo, że to są utrudnienia przy remoncie, budowie, ale chciałabym poruszyć jeszcze jedną kwestię w tym temacie. Otóż budowa Morenowej wraz z deszczówką i ulicy Widokowej musi zgrać się albo poprzedzić nawet powinna budowę drogi akacjowej, gdyż ta ulica akacjowa jest powyżej tych dróg. I teraz rozmawiając z mieszkańcami, takie toczymy dysputy, może nie wiem czy nie na marne, ale ja już i pani Ewie zwracam uwagę, żeby ewentualnie nie wiem, drugim etapem zrobić tą akacjową, gdyż podczas burz i ulewnych deszczy znowu będzie zalewana ta Morenowa. Piękna droga de facto będzie, no ale dlatego nie wiem, może zaproszę pana burmistrza, oczywiście w dogodnym czasie dla pana burmistrza, żebyśmy udali się na miejsce budowy i ewentualnie tam z inwestorem, z wykonawcą jakieś postanowienia takie naprawdę podjąć. Natomiast druga kwestia to moja interpelacja z ubiegłego roku, a dotyczyła ona przeznaczenia placu sportowo-rekreacyjnego dla Czepina. Niestety nie ma tego placu w Czepinie. Jest naprawdę bardzo trudno o taki plac. Czepino jest ułożone tak jak jest, ale ja już dwukrotnie zgłaszałam tą kwestię i dostałam od pani naczelnik Teresy Drążek odpowiedź, że będzie przygotowana jakieś propozycje w tej kwestii. i ponownie zgłosiłam interpelację dotyczącą przyznania takiemu przeznaczeniu działki numer 356/1 przy ulicy Kolejowej. I teraz się nie dowiaduję, tylko czytam w budżecie, że ta działka jest przeznaczona na sprzedaż po wygaśnięciu umowy dzierżawy. Chciałabym to sprostować, ewentualnie uzyskać informacje, żebyśmy po prostu nie obudzili się z ręką w nocniku, bo Czepinie naprawdę nie ma takiego terenu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję uprzejmie. Przypominam o zasadach zadawania interpelacji. Krótkie przedstawienie problemu i zadanie pytania. Proszę bardzo, pan radny Stanisław Różański.
Panie przewodniczący, będę starał się zastosować do tej pańskiej wskazówki, ale ponieważ ja należę do ludzi nieśmiałych, to prosiłbym, żeby pan jednak pozwolił mi na swobodną wypowiedź, dobrze? Mam 4 interpelacje, które chciałbym dzisiaj zgłosić na sesji. Pierwsza interpelacja dotyczy sprawy pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Panie burmistrzu, Wysoka Rado, 1 października 2008 roku weszły w życie przepisy ustawy z 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Zgodnie z przepisami tej ustawy, a w szczególności artykułem 31 tej ustawy, jest to zadanie zlecone gminom przez administrację rządową i przekazane są na ten cel określone dotacje celowe z budżetu państwa. Pytanie moje, panie burmistrzu, jest takie. Która z jednostek pomocniczych gminy została lub zostanie upoważniona do załatwienia wniosków składanych przez osoby uprawnione do alimentów? Pytam o to dlatego, ponieważ zwróciło się do mnie 3 osoby z terenu naszej gminy z prośbą o interwencję, ponieważ ich wnioski złożone w tej sprawie do dnia dzisiejszego nie doczekały się załatwienia. Chciałbym przy tej okazji równocześnie zwrócić uwagę, panie burmistrzu, na 2 przepisy organizacyjno-techniczne w tej ustawie. Artykuł 39 ustęp 4, artykuł 33 ustęp 5 ustawy, które nakazują w tej sprawie podjęcie po pierwsze uchwały Rady w sprawie upoważnienia kogoś do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych i po drugie przepisy te przewidują konieczność wydania zarządzenia burmistrza do upoważnienia kogoś do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego i wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych. Z tego więc wynika, panie burmistrzu, że roboty jest huk. Wnioski napływają, ludzie na świadczenia oczekują, a do dnia dzisiejszego nie doczekaliśmy się organizacyjnego rozstrzygnięcia organizacyjnego. Ja nie chciałbym tutaj powtarzać plotek, ale chodzą takie wiadomości, iżby tym zadaniem miał zajmować się ośrodek opieki społecznej. Panie burmistrzu, należałoby się nad tą decyzją głęboko zastanowić, ponieważ jest to bardzo poważne zadanie. I tak szczerze mówiąc...
Przepraszam, panie burmistrzu. Pan burmistrz ma...
I tak szczerze mówiąc, panie burmistrzu, te zadania powinni prowadzić prawnicy, ponieważ są to zadania nadzwyczaj specjalistyczne, a prowadzone na styku sądu, prokuratury. W związku z tym wykonanie przepisów prawa cywilnego, prawa karnego w tych zakresach moim zdaniem przekracza możliwości pracowników opieki społecznej. Drugą interpelację kieruję do sekretarza miasta i gminy Gryfino o spowodowanie zakończenia prac komisji powołanej w swoim czasie do opracowania znowelizowanej wersji statutu gminy oraz regulaminu rady. Pani sekretarz, z moich obserwacji oraz doświadczeń w 2-letniej działalności w naszej Radzie wynika, iż istnieje pilna potrzeba nowelizacji zapisów statutu, zarówno w części dotyczącej spraw stanowiących, jeśli chodzi o Radę, i w części dotyczących regulaminu działalności naszej Rady. Zwrócę uwagę Wysokiej Radzie tylko przykładowo na 3 sprawy, które moim zdaniem wymagają nowej regulacji statutowej oraz regulaminowej. Po pierwsze, nowy statut powinien potwierdzać możliwość odbywania wspólnych posiedzeń Komisji Rady, w szczególności ważnych dla gminy sprawach, jak na przykład uchwalenie budżetu czy zaopiniowanie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków. Taki zapis w statucie stanowiłby moim zdaniem swoistą delegację do szczegółowego uregulowania spraw organizacyjno-technicznych z tym związanych w regulaminie Rady. Na przykład kto przewodniczy takim wspólnym posiedzeniom, kto zwołuje i kto ustala ich porządek. Po drugie, należałoby na nowo uregulować w statucie sprawę, panie przewodniczący, zwracam się tutaj do pana, dyżurów radnych. Dotychczasowy sposób pełnienia tych dyżurów w poniedziałki w gabinecie burmistrza wspólnie stanowią moim zdaniem formę niewłaściwą. Bo można by postawić pytanie, panie przewodniczący, jaka tam jest rola radnego na takim wspólnym dyżurze? Skoro radny nie zna stanu faktycznego sprawy, to po co w zasadzie tam uczestniczy? Czy aby autoryzować to, co mówi burmistrz? Moim zdaniem jest to niewłaściwy sposób i myślę, że powinniśmy na nowo przemyśleć rolę radnych w czasie dyżuru, jeśli mamy wiernie wykonywać przepisy ustawy dotyczące funkcji kontrolnej rady wobec organu wykonawczego.
Jeśli mogę, szanowni państwo, radny ma głos, a państwo przeszkadzacie, więc proszę o załatwienie spraw ewentualnie poza salą obrad. Proszę.
Trzecią interpelację kieruję do przewodniczącego rady, a dotyczy ona wykonania uchwały naszej z 19 grudnia 2008 roku, będącej apelem do posłów Sejmu Rzeczpospolitej w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu zmiany przepisów dwóch ustaw. Panie przewodniczący, myślę, że samo skierowanie naszej uchwały do posłów niewiele tutaj da. Tak jak wstępnie umawialiśmy się, myślę, że potrzebna jest tutaj bardziej zdecydowana działalność nas, radnych w tej sprawie. Myślę, że istnieje potrzeba jednak spotkania się z posłami bądź z posłem, który by się podjął tej roli i wspomożenia go tutaj od strony merytorycznej w poprowadzeniu tej inicjatywy, łącznie nawet z udziałem w posiedzeniu komisji sejmowej. Panie przewodniczący, samo wysłanie tej uchwały pewnie skończy się tak samo, jak skończyło się nasze spotkanie z panem posłem Napieralskim tutaj na tej sali. Ja do tego spotkania przygotowywałem się dzień i noc. Napisałem się co niemiara, cieszyłem się na to spotkanie, no i wyszedłem z tego spotkania niestety taki trochę nieusatysfakcjonowany, bo pan poseł Napieralski wolał wystąpić w roli przewodniczącego partii na tym spotkaniu, niżli w roli posła, do czego go zachęcałem. Jestem bardzo rozczarowany i mam żal do pana, do kolegi naszego radnego Nycza, że nie wsparł mnie w tym, aby zmusić pana posła do szczegółowego zapoznania się z problemem, a pomógł mu wyjść z tej sytuacji w sposób taki bezbolesny. Ja nasze to spotkanie z panem posłem skwitowałem, że łatwo jest mówić, gorzej jest coś powiedzieć i to mi się sprawdziło tutaj w całości. Dlatego, panie przewodniczący, zachęcam pana do tego, aby pójść za ciosem i zorganizować to spotkanie z posłami w tej sprawie, bo musimy tę sprawę dokończyć. Panie burmistrzu, i czwartą interpelację kieruję do pana. Dotyczy ona tych mieszkańców Pniewa i Żurawek, którzy pominięci zostali w tej inwestycji z podłączeniem im w sposób prawidłowy przyłącza gazowego, ponieważ na spotkaniu 8 grudnia obiecaliśmy im to spotkanie. Bardzo bym pana prosił o sfinalizowanie tego spotkania. Jest to 14 osób, którzy zapisali się wówczas na tej liście i na to spotkanie w dalszym ciągu oczekują i interweniują telefonicznie, aby jego przyspieszyć. Dziękuję bardzo za uwagę.
Dziękuję uprzejmie. Pan burmistrz w każdym czasie może zabrać głos. Sygnalizuje pan chęć zabrania. Proszę bardzo.
Panie przewodniczący, szanowni radni, ja naprawdę proszę radnych, żeby się kontaktowały przed interpelacją w zadawanych pytaniach. Panie Stanisławie, ja pana bardzo szanuję, ale cały wywód odnośnie alimentów był niepotrzebny, gdyż fundusz alimentacyjny działa od 2005 roku, działa w OPS-ie. Zgodnie z pańską ustawą w lipcu został powołany wydział w Urzędzie Miasta i Gminy, Wydział Spraw Społecznych, który realizuje te zadania. Ponadto pozyskaliśmy od wojewody, z uwagi na to, że to jest zadanie zlecone, kwotę około 100 tysięcy na organizację zakup komputerów, zakup mebli, co zostało również zrobione. I jak dzisiaj czytałem, na razie ten wydział jest w OPS-ie, a po remoncie platana będzie przeniesiony pod platan. Także te zadania jest realizowane. A to, że jakieś 3 panie się do pana zgłosiły, może to wynikać, są to sprawy indywidualne i zapraszam do Wydziału Spraw Społecznych. To już, te zadanie jest już dawno realizowane.
Dziękuję. Pan radny Rafał Guga, proszę bardzo.
Dziękuję, panie burmistrzu. Dwie sprawy. Pierwsza, to już taka pomału staje się już tradycją małą, sprawa PKS-u. Otóż my, jak wiemy, dofinansujemy PKS i to dosyć sporą sumą. Przekazujemy fundusze na dowozy realizowane przez tę firmę. Wielokrotnie jednak radni, w tym także i ja, nie ukrywam, zwracaliśmy uwagę na jakość realizowanych usług. No jak na razie interwencje gminy przynoszą mizerny skutek. Autobusy nadal się spóźniają. Na obciążone trasy, na przykład na linii numer 1 rano są wypuszczane krótkie autobusy. Rozkłady jazdy zniszczone przez wandali nie są w ogóle uzupełniane. A więc proszę pana burmistrza, aby delikatnie przypominając, kto i w jakim zakresie wspiera finansowo PKS, zwrócił uwagę na stan faktyczny i wymusił poprawę jakości połączeń autobusowych. Druga sprawa, panie burmistrzu, w styczniu troszeczkę się sytuacja w Gryfinie zaogniła, to sprawa szczególnie spółdzielcom, tak, mieszkańcom spółdzielni mieszkaniowej Regalica, jeżeli chodzi o dopłaty do wody. Moje stowarzyszenie, Stowarzyszenie Bezpartyjny Blok Samorządowy, przeprowadziło takie dochodzenie w tej sprawie. No i okazało się, że tam winę w dużej mierze ponoszą węzły cieplne, które należą do PES-u. Tą informację jeszcze dzisiaj potwierdzałem. Chciałbym, biorąc pod uwagę, że my będziemy, czy mówimy o tym głośno, że będziemy PEC ratować z jego trudnej sytuacji, chciałbym, żeby też zwrócić na to uwagę, czy może zwołać taki okrągły stół, panie burmistrzu, spółdzielnie mieszkaniowe, przedstawiciel PEC-u, TBS i pan jako mediator, żeby zwrócić uwagę, kiedy te węzły będą wymieniane, remontowane, ponieważ tak naprawdę ludzie, szczególnie w starych budynkach, gdzie mieszka większość ludzi starszych, biednych, musi dopłacać za wodę. Także moja prośba jest taka, żeby pan się zajął tą sprawą, jako mediator oczywiście. Dziękuję.
Dziękuję uprzejmie. Nie ma więcej interpelacji. Wysoka Rado, przystępujemy do punktu 6. Informacja przewodniczącego Rady o działalności Rady Miejskiej w Gryfinie w 2008 roku. Państwo radni otrzymaliście na piśmie informację przewodniczącego. Otwieram dyskusję. Czy zgłaszacie państwo uwagi lub wnioski? Proszę bardzo. Nie ma chętnych, w związku z tym przystępujemy do punktu 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych komisji rady za 2008 rok, druk numer 2/35. Ponieważ są to stanowiska i informacje, sprawozdania poszczególnych komisji, tutaj stanowisk komisji rady nie było, proszę o dyskusję. Kto z państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie ma. W związku z tym poddaję pod głosowanie przyjęcie sprawozdań działalności stałych komisji rady za 2008 rok, druk numer 2/35. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem sprawozdań z działalności stałych komisji rady? Dziękuję. Kto z państwa radnych jest przeciw? Kto z państwa radnych wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Uchwała została przyjęta. Wysoka Rado, w tym miejscu ogłaszam 10-minutową przerwę. Thank you.
przerwę, nie przerwę w Szczecinie, tylko przerwę chyba.
To była przerwa.
Ale nie, to było o budżecie.
A tak, tak.
Przerwa, nie przerwa w Szczecinie.
Wysoka Rado, Szanowni Państwo, poproszę o zajęcie miejsc. Kto?
Nie.
Wydatki jeszcze. Wysoka Rado, wznawiamy po przerwie obrady. Bardzo przepraszam za przedłużoną przerwę. Kolega Paweł słusznie zwrócił uwagę. W tym miejscu przed przystąpieniem do punktu 8 podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na pewno Państwo radni zwróciliście uwagę, że Pan Burmistrz przed dzisiejszą sesją wniósł autopoprawki do budżetu gminy na 2009 rok. Państwo otrzymaliście nowe wersje. Być może będzie miało to wpływ na stanowiska komisji. Wysoka Rado, poproszę o stanowiska komisji dotyczące druku numer 3/35. Komisja rewizyjna. Tak. Druk. Proszę załączyć mikrofon.
Panie Przewodniczący, Komisja Rewizyjna zapoznała się z drukiem, tym poprzednim nie zapoznawała się z autopoprawkami. Komisja Rewizyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. Komisja wnioskuje o ujęcie w projekcie budżetu zmiany struktury wydatków, aby zwiększyć wydatki w dziale 600 transport i łączność o kwotę co najmniej 2 milionów złotych.
Dziękuję. Wysoka Rado, jesteśmy w pewnym problemie, prawda? Bo mamy stanowiska komisji do projektu budżetu przedstawionego na komisjach. Obecnie te poprawki, które zostały zgłoszone przez pana burmistrza, zmieniają projekt budżetu o, przynajmniej tak jak jest przedstawione, o wydatkowanie kilkunastu milionów więcej i wpływy do budżetu w wysokości 5 milionów. Wydaje mi się, że stanowiska komisji w tej sytuacji nie odnoszą się do projektu, który Państwo omawialiście na komisjach, tylko do poprzedniego stanu faktycznego. I teraz ja wysłucham stanowisk komisji, jeśli nie będzie wniosków o przerwę i ewentualne przedyskutowanie sprawy, to w dyskusji te sprawy zostaną na pewno wyjaśnione przez panią skarbnik, ewentualnie pana burmistrza i po zakończonej dyskusji będziemy mogli składać stosowne wnioski. Proszę bardzo, Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego.
No, Komisja Spraw Społecznych przyjęła pozytywnie, ale tak jak pan przewodniczący powiedział, nowy projekt z autopoprawką nie był omawiany.
Dziękuję uprzejmie. Komisja Planowania.
Komisja Planowania pozytywnie.
Komisja Budżetu.
Komisja Budżetu pozytywnie, tylko tak jak tutaj pan przewodniczący wspomniał, chodziło tutaj o druk numer 3/35. Natomiast dzisiaj nam został dostarczona nowa wersja druku 3/35. Także panie przewodniczący, być może celowym by było objaśnienie wszystkiego i zrobienie przerwy krótkiej, żeby rzeczywiście komisje mogły się zapoznać z tymi.
Dziękuję panie przewodniczący. Zrozumiałem wniosek. Chciałbym zaproponować inne rozwiązanie, ponieważ nie mamy tylu sal, żeby komisje mogły się indywidualnie zająć sprawą. Rozpoczniemy w tym momencie dyskusję. Będzie ona polegała na tym, że pani skarbnik przedstawi nam powody zmiany propozycji budżetowych, zasady i w tym momencie, jeśli państwo uznacie, że trzeba spotkać się w gronie poszczególnych komisji, ogłosimy przerwę czy klubów i podejmiecie państwo stosowne decyzje. Proszę bardzo, pani skarbnik.
następujących kwestiach. Sporządzając budżet do 15 listopada, projekt budżetu, plan finansowy po stronie zarówno dochodów, jak i wydatków był przewidywany na określone wartości i kwoty, jak również na zadania inwestycyjne, na które już w trakcie teraz roku 2009 mamy bardziej pełną wiedzę i wiemy, w jakich wysokościach będą realizowane te zadania inwestycyjne. W związku z powyższym, że mamy już rozstrzygnięte dwa kluczowe przetargi na dość bardzo ważne zadania inwestycyjne i dość kosztowne, z kosztorysów inwestorskich były ujęte do projektu budżetu kwoty planowanych do poniesienia wydatków. Natomiast w wyniku rozstrzygniętych przetargów okazało się, że te kwoty będą znacznie niższe. I tak dla przykładu, drodzy Państwo, w dziale 400 w budżecie pierwotnym macie ujętą kwotę 4 200 000 zł. Miały być to środki z przeznaczeniem na budowę wodociągu Krzypnica. Natomiast po zrealizowanym już zamówieniu i przetargu firma, która wygrała przetarg, określiła to zadanie, że wykona do kwoty 2 milionów złotych, łącznie z kosztami nadzoru i innymi kosztami, a więc kwota 2 200 000 złotych już nie wchodzi w rachubę. Dlatego są takie małe tutaj pewne rzeczy kosmetyczne również ujęte, jak również drugi przetarg. Drugi przetarg to jest na zadanie uzbrojenie osiedla Północ, drugi etap. I tutaj w tym zadaniu również, proszę Państwa, w związku z tym, że środki zostały zaplanowane w dużo wyższej wysokości, a okazało się, że zadanie może być zrealizowane w niższej wysokości, jest to kwota 2 800 000 zł i ta kwota również zostaje po stronie wydatków zdjęta z planu finansowego, gdyż już realnie jest określona kwota, jaką gmina będzie musiała uiścić za to zadanie. Niemniej jednak te środki pochodzą z dwóch jakby źródeł finansowania. Zarówno przy zadaniu na zadanie budowy wodociągu w Krzypnicy, jak również na zadanie uzbrojenie osiedla Północ, są to środki, które są złożone ze środków naszych własnych, jak również ze środków pochodzących z zewnątrz. W przypadku osiedla Północ są to środki pochodzące z pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, a więc finansowanie zarówno po stronie naszych własnych środków, jak i pożyczek będzie dużo niższe, co ogółem daje, jak już mówiłam, kwotę 2 800 i jak również w dziale 400, gdzie mamy ujęty wodociąg Krzypnica, tam również środki pochodzą nawet z trzech źródeł. Środki z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. W pierwotnej wersji mieliśmy w planie finansowym, jak również Państwo mieliście to w prognozie długu publicznego, ujętą kwotę 3 milionów, że gmina zamierza na to zadanie zaciągnąć tak pożyczkę w takiej wysokości. Niemniej teraz po weryfikacji wychodzi na zaciągnięcie pożyczki w wysokości 1 040 000 zł. Nasze własne środki na to zadanie, była to dotacja, którą z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska żeśmy ujęli w planie finansowym do budżetu. I ta kwota wynosiła pierwotnie 700 000, a więc po weryfikacji ta kwota wynosi na dzień dzisiejszy 460 000. W związku z tym zmianie ulegają, proszę Państwa, nie tylko tabele dochodów i wydatków, które są w budżecie i w projekcie. Zmianie ulega również tabela przychodów i rozchodów. Tabela przychodów i rozchodów wiąże się, tak jak wcześniej podkreślałam, są różne źródła finansowania. I tutaj w tym przypadku mamy pożyczki. A więc w tabeli przychodów i rozchodów mamy już mniejsze kwoty, że zaciągamy mniej kredytów i mniej tych pożyczek. Natomiast w tabeli dotyczącej gminnego naszego Funduszu Ochrony Środowiska również następuje pewna korekta z tego tytułu, że w pierwszej wersji przekazywaliśmy 700 tysięcy dotacji z tego właśnie funduszu do budżetu na realizację zadania pod nazwą budowa wodociągu. Po weryfikacji i po już dokładnej przeanalizowaniu, jakie to są te koszty, zmniejsza się kwota z 700 na 460 tysięcy. W wyniku tych właśnie takich przemieszczeń środków finansowych ulega zmianie również budżet w zakresie dochodów i wydatków. W pierwszej wersji otrzymaliście Państwo budżet. Budżet, który był budżetem deficytowym, gdyż kredyty i pożyczki, jak również dochody i wydatki wykazywały na budżet deficytowy, który deficyt miał być pokryty częściowo ze środków własnych posiadanych na rachunku bankowym, jak również z kredytów i pożyczek. Teraz budżet nasz jest budżetem, który się bilansuje po stronie dochodów, jak i wydatków, biorąc pod uwagę kredyty i pożyczki, czyli przychody i rozchody. W tym budżecie również, w tej zmianie, macie Państwo wprowadzone, jak już Pan Burmistrz w sprawozdaniu Państwu określił, że jest dokonany wybór banku. Jest już wyłoniony wykonawca, który nam usługę kredytową w postaci udzielenia dla gminy Gryfino kredytu w wysokości 13 milionów złotych będzie mógł dokonać. W związku z powyższym w poprzedniej wersji budżetu mieliście Państwo 13 milionów przewidywanej pożyczki do zaciągnięcia. Natomiast nie była ona jeszcze po stronie wydatków wprowadzona do budżetu naszego, tutaj do budżetu gminy. Była tylko w długu publicznym. Teraz, gdy już prawie że niedługo będzie finalizowana sprawa i podpisana umowa z bankiem, pożyczka w wysokości 13 milionów złotych jest wykazana po stronie przychodów, gdyż zaciągamy tą pożyczkę, natomiast w budżecie macie Państwo wykazane 15 200 tysięcy. Są to środki po stronie wydatków zabezpieczające transakcje zakupu wyodrębnionego przedsiębiorstwa pod nazwą Centrum Wodne Laguna. Źródłem pokrycia właśnie będzie ten przychód z tej pożyczki. W trakcie teraz, w miesiącu styczniu, zweryfikowane są również w części również dochody i otrzymała gmina nasza dokładną informację o zaległościach podatkowych, które wpłyną nam do końca miesiąca lutego. To jest 2 miliony 100, jest to ta kwota tych zaległych podatków, która była sprawa prowadzona dość już dawno, to jest fundacji podatki 2 miliony 100. Natomiast w trakcie teraz wpłynął przelew na rachunek bankowy z tytułu korekty deklaracji podatkowej za rok 2008, a my ustalamy budżet. I te dochody, które są ujęte w budżecie, dotyczą roku 2009, a więc rok 2008, korekta deklaracji złożona przez podatnika w wysokości 2 miliony 800 tysięcy złotych, która wpłynęła na konto gminy, również jest ujęta i wprowadzona po stronie dochodów. I tak jak Państwo macie tutaj w tych wyjaśnieniach, co uległo tutaj zmianie, a więc po kolei omawiając jeszcze raz w dziale 600 transport i łączność Zwiększamy dochody. O 156 tysięcy zostało zawarte w miesiącu grudniu porozumienie pomiędzy gminą Gryfino a starostwem powiatowym w zakresie utrzymania powiatowych dróg na terenie naszej gminy. Ta kwota 156 tysięcy jest wprowadzona zarówno po stronie dochodów, jak i po stronie wydatków i realizować to zadanie będzie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych. W dziale 756, tak jak wspominałam wcześniej, macie Państwo ujętą kwotę dodatkowych dochodów w wysokości 4 milionów 900 tysięcy. 2 miliony 800 tysięcy jest to korekta deklaracji wpływ przelewem na rachunek gminy z tytułu korekty roku 2008, a 2 miliony 100 są to środki finansowe, które nam wpłyną z tytułu również zaległości podatkowych za lata 2003-2008. Zmniejszamy dochody budżetowe o kwotę 240 tysięcy. Jest to ta kwota, o której mówiłam Państwu, która była w pierwotnej wersji w budżecie w wysokości 700 tysięcy złotych. Natomiast po weryfikacji nie przekazujemy już z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska naszego do budżetu dotacji 700 tysięcy, ale przekazujemy dotację mniejszą 460, a więc zmniejszamy te dochody. Ten wydatek to się tyczy właśnie ujęcia wody Krzypnica. Zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 16 447 186 zł jest na następujące cele. 156 tysięcy, to co już wcześniej było mówione, są to środki na pochodzące z porozumienia na zabezpieczenie utrzymania dróg powiatowych. 378 tysięcy złotych są to środki na budowę drogi przemysłowej Most nad Tywą, gdyż w wydatkach niewygasających mamy kwotę 1 800 000, tam z małą resztówką. Natomiast całość tej inwestycji wedle kosztorysu, to co jest w kosztorysach, wynosi 2 200 000. A więc uzupełniamy tylko tą małą kwotą do 2 200 000 plan finansowy. Część zadania będzie realizowana z wydatków niewygasających. Część zadania będzie realizowana z budżetu roku 2009. W różnych rozliczeniach finansowych przekazujemy kwotę 413 186 zł na rezerwę ogólną, na nieprzewidziane wydatki, które mogą się wydarzyć w ciągu roku budżetowego. W dziale 926 zwiększamy wydatki o kwotę 15 200 000 zł. Są to środki na zabezpieczenie transakcji kupna wyodrębnionego przedsiębiorstwa Centrum Wodne Laguna. I kwotę 300 000 zł zwiększamy, przekazując te środki w formie dotacji dla klubów sportowych realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w imieniu gminy Gryfino, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym. Zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę 5 milionów, kolejny punkt czwarty. Jest to to, co Państwu omawiałam w związku z przeprowadzonymi już przetargami. Mamy już określone kwoty, a więc zmniejszamy w dziale 600 drogi publiczne, bo mamy tam ujęte to zadanie 2 200 000 i 2 800 000 zmniejszamy w dziale na uzbrojenie osiedla Północ w Gryfinie, drugi etap, sieć wodociągowa. Przepraszam, tutaj w dziale 4 podpunkt 1 patrzę, w przepisywaniu wkradł się tutaj błąd. Jest to rozdział tu podany 600-616 drogi publiczne gminne. Jest to dział 400 zaopatrzenie w energię i wodę. Także te 2 200 000 to dotyczy zadania budowa sieci wodociągowej Krzypnica i tu jest, winien być dział 400, a jest tutaj na kartce dział 600. Ponadto w punkcie 5 zmniejszenie przychodów budżetowych. Tak jak Państwu mówiłam, aby budżet się zamykał, bilansował, są wydatki. Wydatki, gdy są finansowane kredytami i pożyczkami, w ujęciu budżetowym nazywamy to przychodem, gdy uzyskujemy kredyt, gdy go spłacamy. W nazewnictwie budżetowym jest to określone jako rozchody. A więc tutaj się również zmienia sytuacja, w związku z tym, że nie będziemy korzystać w takich wielkościach z pożyczek, w jakich zakładaliśmy, sporządzając ten budżet 15 listopada. I tutaj macie Państwo, że przychody budżetowe zmniejszają się nam o kwotę 6 869 778 zł i zmniejszenie tych właśnie przychodów jest związane z mniejszym zapotrzebowaniem na zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę 1 960 000, z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, to jest na zadanie uzbrojenia terenu, o kwotę 1 843 000 oraz z rozliczenia pomiędzy przychodami a rozchodami wynika jeszcze kwota, która wolną jest kwotą i była kwotą wolną, wynosiła 3 066 000. Zmniejszenie rozchodów budżetowych, a to oznacza, że jak Państwu mówiłam, w długu publicznym mieliśmy w rozchodach ujęty właśnie ten kredyt 13 milionów, bo nie mieliśmy go w wydatkach, a teraz mamy go po stronie wydatków, a więc jest o 13 milionów, jak również zmniejszone zostają spłaty rat kapitałowych z tytułu niżej oprocentowanych tych kredytów z Wojewódzkiego i z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i ze zmniejszenia kwot kapitału, co za tym idzie, będą mniejsze z tego tytułu również odsetki. I to by było na tyle. Na następnej stronie macie Państwo wyszczególnione po kolei, jak się zmieniają pozycje w stosunku do uchwały budżetowej. A więc są ustalone dochody budżetu gminy i to jest wszystko to, o czym Państwu szczegółowo przedstawiłam i omawiałam. Jeśli są jakieś pytania, słucham.
Dziękuję uprzejmie. Pani Skarbnik, pozwolę sobie być pierwszy i poprosić o krótkie wyjaśnienie, bo wystarczy, chodzi o cyfry. W projekcie, który jeszcze do dnia dzisiejszego obowiązywał, różnica pomiędzy dochodem budżetu 123 miliony, a wydatkami była 11 milionów. Dzisiaj różnica pomiędzy dochodem a wydatkami jest 16 milionów. Jeśli pani skarbnik mogłaby krótko wyjaśnić, bo chodzi o 4 miliony. No, różnicę między...
4 miliony 816 000.
Tak jest, 4 miliony 816 tysięcy. Skąd nagle taka zmiana? Bo pani przytoczyła wszystkie cyfry z projektu.
Dobrze,
natomiast
panie
krótko.
Przewodniczący, ja wyjaśniałam tą kwestię. Skąd się biorą różnice? Różnice się biorą z tego tytułu, że po stronie dochodów, jak również po stronie wydatków, uległy zmianie plany finansowe w zakresie wydatków. Zmniejszamy wydatki, jak również zwiększamy wydatki. Zmniejszenie wydatków polegało na tym, że w budżecie mieliśmy przewidywane również zaciągnięte kredyty i pożyczki. Ja to przed momentem wyjaśniałam szczegółowo. Wpływ
różnicy pomiędzy zaciągniętą pożyczką z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, jedną, drugą pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. W poprzednim projekcie budżetu mieliśmy tylko i wyłącznie w długu publicznym ujęty kredyt na lagunę zarówno po stronie przychodów, jak i rozchodów. Kredyt na lagunę nie był ujęty w budżecie tym naszym, w tych tabelach, po stronie wydatków nie było to ujęte. A więc w związku z tym, że nastąpiły zmiany w tych określonych pozycjach, jak również wprowadziliśmy do budżetu przelew, który przyszedł na rachunek gminy w wysokości 2 800 000, tam z małym groszem, ale wprowadzamy 2 800 000, a dotyczył ten przelew korekty deklaracji przez naszego podatnika dokonanej, a korekta dotyczy nie roku 2009, tylko roku 2008. Natomiast jeszcze dodatkowo wprowadzamy również po stronie dochodów, bo jak Państwu wiadomym jest i było to omawiane na klubach i było omawiane to również z Prezydium Rady i ze wszystkimi radnymi, że kupujemy wyodrębnione przedsiębiorstwo Centrum Wodne Laguna. Kupujemy to przedsiębiorstwo, ale w skład kwoty, która wynosi 15 200 000, składają się cena tego przedsiębiorstwa, jak również wszystkie zobowiązania, zarówno zobowiązania przedsiębiorstwa, jak i nasze gminne należności. Nasza gminna należność wynosi 2 100 000. W wyniku tego te środki finansowe wpłyną na rachunek naszej gminy. I właśnie w związku z takimi różnymi tutaj sytuacjami, które się da bardzo prosto wyliczyć, bo jak Państwo macie tutaj tą stronę ostatnią i macie Państwo 120, może dokończę, 128 milionów dochodu, macie Państwo 144 745 972 zł wydatków i odejmiecie Państwo sobie dochody od wydatków, czyli wychodzi Państwu kwota 16 000 028. I teraz ta kwota czym jest finansowana? A więc mówiłam Państwu, że jest kredyt w wysokości 13 milionów, czyli 13 milionów zaciągniętą kolejną pożyczką, jedną i drugą, czyli na te pożyczki to się składa Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Wojewódzki Fundusz. I gdy te kwoty są porozliczane, do tego się jeszcze odejmie rozchody. Te kwoty idą na plus, kredyty, natomiast rozchody idą na minus. Budżet w tym momencie jest...
Pani skarbnik, czy to nie powinno być tak, że jeśli się zwiększają dochody o 5 milionów, to deficyt budżetowy powinien się zmniejszyć o 5 milionów? Czy to tak nie powinno być na zdrowy rozum? Bo jak patrzymy na pozycję wzrost dochodów o 5 milionów, automatycznie ten wzrost dochodów spowodował wzrost wydatków o 5 milionów. Prawda? Bo było 11 milionów deficytu,
wzrost wydatków, teraz jest 16 milionów. Wzrost wydatków nastąpił w dużo wyższej wartości, nie 5 milionów, tylko...
Wzrost, ja powiedziałem wzrost dochodów 5 milionów, wzrost wydatków...
Tylko o dużo wyższą kwotę, bo w wydatkach mamy 15 200 000 na samo zakup Centrum Wodnego Laguna, także nie mówimy tu o 5 milionach, tylko o dużo więcej
Szeroko to prowadzi, a no, o tych cyfrach można rozmawiać w sposób, tak wydaje mi się, prosty, bo...
No nie za bardzo da się w uproszczonym systemie wyjaśnić budżetu.
Zostają Pani dochody o 5 milionów złotych.
Tak.
I wydatki budżetu nie spadają o tą kwotę, bo wydawałoby się, że deficyt powinien spaść o te 5 milionów złotych, a nie wzrosnąć. Rozumiem, że zostały wprowadzone dodatkowe pozycje do budżetu, które są konsumpcją tych
Pan wybaczy, pieniędzy. Panie Przewodniczący, ale takie interpretowanie budżetu jest wręcz trochę dla mnie dość dziwną sprawą i niedopuszczalną, bo jak Pan interpretuje, że budżetowe dochody wzrosły o 5 milionów i wydatki o tyle samo powinny,
to biorąc to, co
ja
państwo
nie
macie,
to tutaj jest
wyraźnie
sprecyzowane,
ale ja to, co napisałam, to ja mam przed sobą i bardzo bym prosiła, aby pan na to zerknął. Dlatego, że w pierwszym już punkcie ma pan zwiększenie dochodów o 5 056 000. W drugim punkcie natomiast jest wykazane, że zmniejszamy dochody o 240 000, a w trzecim punkcie mamy napisane, że zwiększamy wydatki o 16 447 000. Skąd się poszczególne kwoty wzięły, to mają państwo poniżej wyjaśnione z precyzją do działu, rozdziału i każdej kwoty. Natomiast odnośnie tego, jaka jest procedura tego liczenia, to również mogę państwu jeszcze raz po kolei każdą kwotę możemy wziąć kalkulator i będziemy przeliczać, ale my dysponujemy teraz w budżecie właśnie takimi kwotami.
Dziękuję uprzejmie. Proszę bardzo, kto z państwa radnych chciałby zabrać głos? Pani Wanda Kmieciak, proszę bardzo.
Chciałabym zapytać w takiej kwestii, bo tak jak pani skarbnik, panią skarbnik chciałabym zapytać. Pani skarbnik nam tutaj zreferowała, że zwiększamy dochody o ponad 5 milionów, zwiększamy wydatki o ponad 15 milionów. Czy wobec tego ta opinia RIO jest dalej aktualna, czy trzeba wobec korekty do budżetu czy musimy nową opinię RIO?
Jest aktualna.
Jest aktualna, jest. Tak? Czyli ta korekta nie wpływa na opinię RIO. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Stanisław Różański, proszę bardzo.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, to co zaprezentowała nam pani skarbnik przed chwilą jest klasycznym przykładem dyskusji nad tradycyjnym budżetem. Ja nie mogę sobie odmówić przyjemności, aby powiedzieć, że ta cała gimnastyka, która została nam przedstawiona, byłaby bezprzedmiotowa, gdyby był budżet zadaniowy. I będę o tym mówił aż do znudzenia. Natomiast wracając do meritum sprawy, pani skarbnik, proszę o potwierdzenie albo zaprzeczenie takiej tezie. Celem autopoprawki jest likwidacja deficytu, czy tak?
Nie. Jest urealnienie kwot, które zostały ujęte w planie finansowym na rok 2009. W związku z tym, że zadania inwestycyjne, które miały być realizowane, te dwa duże główne zadania, na nie były bardzo wielkie kwoty w planie finansowym. Jedno zadanie była kwota o 2 800 000 większa, na drugim zadaniu była o 2 200. Razem daje nam to kwotę 5 000 000 zł. Ponadto realność i ujęcie realne po stronie wydatków również jesteśmy jakby do tego zobligowani, dlatego że Wydział Inwestycji do tych kredytów i pożyczek zarówno z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie, co mamy dostać tę kwotę, w pierwszej wersji była to kwota 11 milionów, tam 148 tysięcy złotych. My musimy w trakcie teraz już po wygranych przetargach przedstawić harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji poszczególnych robót, bo już jest wyłoniony wykonawca i ten harmonogram i te kwoty to muszą być już realne w stosunku do wartości podpisanej umowy, na jaką kwotę opiewa umowa. A więc tutaj by były takie pewne niedorzeczności, dlatego że wniosek nasz został rozpatrzony pozytywnie. Dostaliśmy już opinię, że nam tą pożyczkę przyznano. Teraz jesteśmy w trakcie już prawie, że szykujemy się do podpisania umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska, ale wymogiem formalnym jest po przeprowadzonym przetargu urealnienie i przekazanie kosztorysu z harmonogramem realizacji wedle wartości, jakie zostały określone z wykonawcą już w umowie, która zostaje podpisana. I dlatego te wartości muszą być zmniejszone, żeby gmina mogła podpisać z Narodowym Funduszem, jak również z Wojewódzkim Funduszem umowy na określone już kwoty. Bo i tak nie możemy dostać większej kwoty, aniżeli będziemy wydatkować środki.
Ponieważ jesteśmy, rozumiem, przed zdecydowaniem, czy robimy przerwę, czy nie dla dyskusji, to ja chciałbym takiej już natury technicznej pani skarbnik zadać pytanie. Jak się tak porównuje na bieżąco starą wersję uchwały budżetowej z nową, to z niej wynika, że 10 paragrafów zostało zmienionych od strony merytorycznej, to znaczy jeśli chodzi o wielkość proponowanych kwot. Ja mam do pani pytanie, czy te zmiany, które zaproponowane zostały w nowej wersji uchwały budżetowej, one w sposób zasadniczy zmieniają od strony merytorycznej założone zadania w poszczególnych działach i rozdziałach, czy nie?
Poszczególne zadania nie są w ogóle tutaj zmienione jakby. Jest tylko jedno zadanie, które nie było ujęte w budżecie i w planie finansowym 2009 w tym projekcie, a jest to między innymi porozumienie na utrzymanie dróg powiatowych, bo go nie było, bo nie było porozumienia. Natomiast te zadania, o których ja wcześniej Państwu mówiłam, gdzie jest te 5 milionów zmniejszenia, one były i są dalej. Natomiast jeszcze chwileczkę, jeszcze zadanie myśmy mieli przewidziane tylko i wyłącznie w długu publicznym. Sygnalizowałam o kredycie na zakup centrum wodnego. Teraz wiemy, że ten kredyt jest realny już do wzięcia, a więc po stronie wydatków w budżecie zmiana jest dotycząca centrum wodnego Laguna, bo wprowadzamy 15 200 000 na zakup tego przedsiębiorstwa, a środki będą pochodzić z zaciągniętej pożyczki.
Zastanowić się, czy celowa jest przerwa, bo nie ma o czym dyskutować tak na dobrą sprawę. Ja nie widzę potrzeby.
Rozumiem. Pan burmistrz, proszę bardzo.
Panie przewodniczący, szanowni radni. No i słuchać? O, już, dobrze. A więc tak. Na budżet składają się przychody i wydatki, jak również rozchody i w związku z tym, jeżeli weźmiemy pod uwagę przychody samej gminy, a więc to, co zbieramy w postaci podatków innych, i weźmiemy wydatki, jakie są zaplanowane, to budżet wydaje się deficytowy. Na dzień dzisiejszy budżet nie jest deficytowy, bo już mamy źródła pokrycia. Tym źródłem pokrycia są już przyznane kredyty. Kredyt Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, kredyt Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i kredyt zaciągnięty w Lagunie. I budżet jest, jeżeli się weźmie te wszystkie uwagi, przychody gminy plus kredyty, wydatki jest na zero.
Dziękuję. Pan Artur Nycz, proszę bardzo.
Panie burmistrzu, ja mam pytanie odnośnie zmiany wprowadzonej autopoprawką dotyczącą działu kultura fizyczna i sport. Zwiększamy tutaj dotacje dla klubów sportowych o 300 tysięcy. W związku z tym moje pytanie, czy ta kwota to jest kwota, która ma zabezpieczyć sekcję piłki nożnej, ewentualnie ręcznej do wyboru, czy też jest to kwota, z której będą mogli korzystać też inne kluby. Tylko jakby z góry, panie burmistrzu, od razu zakładam, proszę o uczciwą odpowiedź, a nie typu każdy klub będzie mógł, miał prawo brać udział w konkursie.
Każdy klub będzie miał prawo brać w konkursie, jak brał do tej pory. Także tutaj nie ma. Tylko ja zawsze jak się podaje zadanie, to podaje gmina, jakie ma środki na realizację tego zadania. I w związku z tym również będzie tutaj opinia Rady Sportu odnośnie podziału tych środków. Generalnie dlaczego się wzięła kwota 300 tysięcy? Kwota 300 tysięcy dotyczy wszystkich klubów, natomiast i Rada Sportu zadecyduje o podziale tych 300 tysięcy środków. Nie ma co ukrywać, większość tych środków dodatkowych trafi na działalność klubu Energetyk w związku z zaistniałą sytuacją zaprzestania finansowania na dzień dzisiejszy klubu Energetyk przez PGE Jeżeli sprawa się wyjaśni, wtedy podejmiemy inne decyzje. Generalnie ta kwota będzie dzielona wspólnie z Radą Sportu powołaną przez burmistrza.
Dziękuję. Proszę bardzo. Kto z Państwa radnych? Pani Magdalena Chmuranecz, proszę.
Pani skarbnik, mówiła Pani, że do końca lutego, albo źle zrozumiałam, do końca lutego wpłyną pieniądze za zaległe podatki za 2 200 000 z Centrum Wodnego Laguna. A co będzie, jak nie płyną te pieniądze?
Pani radna Chmura, w związku z tym w cenie zakupu Laguna są ujęte w tej cenie 15 200 000 również jest ujęty dług urzędu. Nie można od razu przy zakupie jakoby zapłacić PIS za Lagunę, bo tam są należne podatki. W związku z tym my zapłacimy 15 200 dla Laguny, a Laguna dla nas od razu płaci 200 zaległych podatków. Taka musi być procedura. I dlatego to jest pewne.
Dziękuję panie burmistrzu. Pani radna Janina Nikitińska, proszę bardzo.
Panie burmistrzu, szanowna rado, ja uważam, że tutaj zostały zachwiane proporcje między sportem a kulturą. Proszę sobie wyobrazić, że teraz po dotacji tych 300 tysięcy złotych na sport wydajemy ponad 4 miliony złotych. Natomiast łącznie wydajemy tyle. Natomiast na kulturę, na Gryfiński Dom Kultury wydajemy 3 400 000 złotych i na Bibliotekę Publiczną wydajemy 1,5 miliona złotych. Gryfiński Dom Kultury obsługuje świetlice wiejskie, ośrodki kultury, biblioteka, to jest biblioteka nasza miejska, filie biblioteczne, punkty biblioteczne. Te instytucje obsługują kilka tysięcy ludzi. Tutaj są też kwoty na zakup książek, na zakup pomocy naukowych. Przecież mamy bibliotekę naukową. I uważam, że naprawdę zostały zachwiane całkowicie proporcje w stosunku kultury do sportu. No ja się oczywiście z tym nie zgadzam.
Dziękuję bardzo. Szanowny panie burmistrzu, ja bym chciał zapytać, ponieważ budżet jest zasadniczo odmienny od budżetów z ubiegłych lat, dochody zaplanowane płynące z podatków budzą moje poważne wątpliwości. Chciałem zapytać, co stanie się w sytuacji, jeśli dochody budżetowe z podatków nie zostaną zrealizowane, czy ma pan burmistrz przemyślenia co do ewentualnej realizacji poszczególnych pozycji budżetowych? Chodzi mi o priorytety.
Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, mamy w tej kwestii stanowisko odmienne, ale też jest taka ewentualność, że częściowo nasze żądania odnośnie podatków mogą w wyniku procesów sądowych ulec zmianie. Jak wiecie Państwo, znaczne środki mamy przeznaczone na uzbrojenie strefy przemysłowej i po prostu w tym momencie, jeżeli okaże się, że wysokość tych podatków jest inna, po prostu będziemy te priorytetowe traktuje uzbrojenie strefy przemysłowej we wszystkie media, ale dłużej będziemy realizować zadania w zakresie dróg, samych dróg. Natomiast strefa musi być uzbrojona, jak również w międzyczasie, nie zapominajmy Państwo, że czekają nas znaczne przychody. A te przychody wynikają ze sprzedaży przeszło 130 działek pod budownictwo jednorodzinne, że te przychody czekają z znacznej kwoty, która wpłynie na sprzedaż terenu przy ulicy Wojska Polskiego, przy ulicy Armii Krajowej, tam gdzie jest betoniarnia, że wielkie przychody czekają nas w wyniku sprzedaży działek nad Odrzańskich. Jest tam prawie 1,5 hektara, więcej nawet jak 1,5 hektara terenów gminnych, które będą przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne. A więc po prostu za te dodatkowe przychody, które będą wielkości podobnej jak naliczony podatek za 2009 rok, nie pójdą na realizację następnych zadań, tylko będą zabezpieczeniem na spłatę ewentualnych roszczeń zespołu elektrowni Dolna Odra. Dlatego też my mówimy o zagrożeniu, co będzie, gdybyśmy musieli zwracać, a nie bierzemy pod uwagę, jakie jeszcze znaczne wartości, bo jak uzbroimy tereny, 130 działek sprzedamy, to są to konkretne pieniądze. Od 130 działek jest podatek od nieruchomości i od gruntu. I te, również, szanowni państwo, znacznie wzrosły nam dochody z tytułu w przyszłym roku rozpoczętej budowy fermy wiatrowej w Parsłówku, jak również znacznie nam wzrosną dochody z tytułu wybudowanego Centrum Obsługi Iveco Samochodów w Radziszewie, bo oprócz podatków od gruntów i nieruchomości, również z tego tytułu gmina będzie otrzymywała znaczne dochody w wyniku tego, że samochody w leasingu rejestruje się, będą rejestrowane w gminie Gryfino, a więc będzie od nich również znaczne wpływy od środków transportu. Dlatego też nie widzę zagrożenia w przypadku, kiedy na dzień dzisiejszy wszelkie poczynania i wszelkie decyzje, jakie zapadły do tej pory, wręcz nakazują, wręcz nie pozwalają ująć tych dochodów w planowanym budżecie na 2009 rok.
Dziękuję uprzejmie. Pan radny Paweł Nikitiński, proszę bardzo.
Słuchałem z uwagą pańskiego wystąpienia, panie burmistrzu, licząc na to, że pan mnie przekona swoją argumentacją. Nie przekonał mnie pan, ale być może w toku dyskusji jednak się to panu uda. Ja jednak zanim o tym chciałem zapytać wprost, odnosząc się do pańskiej autopoprawki w zakresie rozdziału 756.15, tak go nazwijmy, 2 800 000 zł z tytułu korekty deklaracji za 2008 rok. Jaki to jest, od którego podatnika jest to przychód i czy wpłynął on już do kasy gminy? Podobnie zresztą z następną pozycją 2 100 000 zł, zaległy podatek za lata 2003-2008. To taką krótką informację, ale to być może później pan się zechce do tego odnieść. Natomiast swoją wypowiedź chciałbym oprzeć o wątpliwości dotyczące dochodów gminy i tego, jaki będzie rzeczywisty budżet. I akurat z tą ostatnią częścią pańskiej wypowiedzi, co do tego, że pan inaczej tego zapisać w budżecie, nie może się zgadzam. Natomiast może pan zapisać w budżecie wiele innych pozycji, zwłaszcza po stronie wydatkowej, biorąc pod uwagę pewne okoliczności, które będą się rozstrzygały w dalszym ciągu w roku 2009. Dziś złożona autopoprawka sprawia, że budżet nie jest deficytowy. Ja natomiast z zaciekawieniem będę przyglądał się realizacji budżetu za rok 2008, zwłaszcza w kontekście osiągniętych dochodów i tego, czy będzie szansa i na to, czy będzie szansa uzyskania dochodów zaplanowanych w budżecie roku 2009. To, o czym przed chwilą pan powiedział, o innych spodziewanych dochodach gminy, które będą być może w przyszłości wpływały do kasy miejskiej, to są dobre informacje, cenne, ale najpewniej nie będą dotyczyły budżetu roku 2009, a przynajmniej w znacznej części nie będą dotyczyły budżetu roku 2009, a lat następnych, nie o nich jednak dzisiaj rozmawiamy. Właśnie rzecz przy tym budżecie, który dzisiaj jest procedowany przez Radę Miejską w Gryfinie, idzie o to, czy rzetelnie uchwalamy plan finansowy na rok 2009. I ja nie mam zastrzeżeń w tym zakresie do pani skarbnik. Moim zdaniem wykonała pracę pierwszorzędnie. Chodzi tu o politykę. I strategię, którą pan zaprezentował Wysokiej Radzie. Kolejną uwagę, którą mam, zwłaszcza do autopoprawki, którą pan składa w dniu sesji, to na podstawie tej wiedzy, którą posiadam, znaczna część wydarzeń gospodarczych, które stały się przyczyną tej autopoprawki, miała miejsce w dostatecznie odległym czasie, żeby komisja, która odbywała się w poniedziałek lub we wtorek, mogła się także tą autopoprawką zająć. Można byłoby wówczas podyskutować o tym w gronie komisji i zastanowić się nad tym, czy ta autopoprawka składana przez pana winna znaleźć poparcie. Wreszcie ostatnią rzecz, którą chciałem powiedzieć a propos zapisów. Tak jak powiedziałem na wstępie, nie przekonał mnie pan swoją argumentacją i raczej będę głosował przeciw uchwaleniu temu budżetowi, z takim zastrzeżeniem, że jest kilka pozycji, które należy zauważyć jako symptom pozytywny. Takim symptomem bez wątpienia jest określenie na zaplanowanym poziomie wydatków na Agryfiński Dom Kultury czy Bibliotekę Publiczną jako to absolutne minimum. Natomiast w kontekście planowanych wyższych wydatków w innych działach i tak wysokim budżecie, naturalnie należy zastanawiać się, czy nie należałoby wesprzeć tych dziedzin dodatkowymi kwotami. Podobnie w innych działach, które nie budzą najmniejszych wątpliwości. Mój sprzeciw przeciwko temu budżetowi nie jest sprzeciwem, panie przewodniczący, można...
Przepraszam bardzo.
Wszystko okej.
Okay. Przeszkadza coś, tak?
Już teraz jest w porządku. Inne wydatki, które są w poszczególnych działach, także są w znacznej części racjonalne i nie budzą wątpliwości. Największe wątpliwości, główne, fundamentalne wątpliwości dotyczą wykonania dochodów gminy Gryfino i związanych z tym wydatków. Nie chciałbym przyczyniać się do narażania samorządu na konsekwencje, które będą związane z niewykonaniem budżetu po stronie, nazwijmy ją tak ogólnie, wspólnie przychodowej. Ja argumentację pani skarbnik szanuję. Znam też stanowisko merytorycznego Wydziału Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie w zakresie prowadzonych postępowań i w zakresie wymiaru podatku, który Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie, czy organ podatkowy precyzyjnie, jakim jest burmistrz, wymierza. Natomiast pragmatyka i ostrożność nakazuje, żeby w kontekście być może długotrwałego procesu odnieść to w sposób bardzo wyważony i odpowiedzialny po drugiej stronie, po stronie wydatków. Trzeba wreszcie zauważyć, że część zapisów w budżecie dotyczy naszych wkładów własnych w pozyskiwanie pieniędzy zewnętrznych. I każdy, kto uważnie i pilnie śledził budżet, zdaje sobie doskonale sprawę z tego, że gro środków po stronie wydatkowej dziś zaplanowanych, nazwijmy to tak w cudzysłowie, z mocy potrzeby, w ciągu roku budżetowego zejdzie i będzie do wykorzystania innych działań. Ja tego nie kwestionuję, taka jest potrzeba, natomiast ten mechanizm można zabezpieczać innymi sposobami, a w obliczu tych zjawisk, o których powiedziałem przed chwilą, warte byłoby to co najmniej rozważenia. Naturalnie będziemy dyskutowali, jak sądzę, w dalszym ciągu o budżecie. Być może także stanowisko, które zaprezentuje w ciągu dyskusji pan przewodniczący Rady i pan burmistrz, obaj panowie reprezentują w tym fundamentalnym względzie zasadniczą różnicę poglądów, skłoni mnie jednak do zmiany swojego stanowiska, ale w tym konkretnym stanie, w którym znajdujemy się dzisiaj, z czystym sumieniem i ze spokojem nie będę mógł poprzeć tego projektu budżetu.
Dziękuję uprzejmie. Pan radny Stanisław Różański, proszę bardzo.
Panie przewodniczący, nawiązując do pańskiego pytania, które oczywiście przy każdym budżecie można by postawić, również i przy tym, jak też odnosząc się do tych wątpliwości co do dochodów do budżetu, to przypomina mi się tutaj takie stare chińskie powiedzenie, panie przewodniczący, że jeśli ktoś chce sięgnąć po miód, musi mieć odwagę stawić czoła pszczołom. I myślę, że ono tutaj pasuje jak ulał do tej sytuacji. No cóż, jeśli by zaszły takie kasandryczne przewidywania, o których tutaj mówimy, musimy wesprzeć pana burmistrza i znowelizować budżet w ciągu roku budżetowego, jeśli by zaszła taka potrzeba. Ale myślę, że od czegoś trzeba zacząć. Ja jednak przy okazji tego projektu budżetu, tak jak w roku poprzednim, chcę powiedzieć, że jest to kliniczny przykład, kiedy budżet tradycyjny wywoływać będzie zawsze tego typu emocje, które mimo wszystko w czasie dyskusji sprowadzają się do tego, czy ciąć tradycyjnie, czy nie ciąć, czy zgadzają się słupki, czy się nie zgadzają. Dla mnie ta dyskusja, panie przewodniczący, Wysoka Rado, jest mimo wszystko jałowa. Ja ufam głęboko w to, że dojrzejemy do tego, żeby przejść na budżet zadaniowy, a wówczas byśmy mówili nie o działach, a o zadaniach i o celu wydatkowania pieniędzy. Czy wcześniej, czy później, ja myślę, że ten czas nastąpi. Ja w sprawie, panie przewodniczący, budżetu zadaniowego wyłożyłem swoją filozofię w takim piśmie z 28 listopada 2008 roku. Ono było skierowane do konferencji, jaka się odbyła w Rewalu. No niestety nie zostało ono członkom tej konferencji przedstawione, nad czym głęboko ubolewam, ale tezy, które postawiłem tutaj w tym piśmie, w dalszym ciągu zachowują swoją aktualność. Jeżeli nad tym przedłożeniem pana burmistrza dzisiaj zabieram głos, to zabieram głos ze zwykłego szacunku dla wyborców, którzy mają prawo wiedzieć, co my radni myślimy nad tak ułożoną propozycją wydatków naszych środków pochodzących z podatków. Panie burmistrzu, bo ja rozumiem, panie przewodniczący, że przerwy nie będziemy już odbywali i dyskutujemy nad uchwałą budżetową od strony merytorycznej. Ja, panie burmistrzu, wracając do tej propozycji, którą pan nam przedstawił, chciałbym zwrócić uwagę, poza tą uwagą ogólną, na trzy szczegółowe sprawy w ramach tego głosu. Proszę zwrócić uwagę na procentowy udział, Wysoka Rado, poszczególnych środków w podziale wydatków. Otóż taki dział jak transport i łączność otrzymał, ja oczywiście pomijam tą poprawkę wynikającą z nowej wersji, ponieważ jeszcze jej nie przymierzałem, więc proszę mi darować, będę operował na wielkościach z poprzedniego przedłożenia, zajmuje jedynie 7,3% w całym budżecie wydatków zaproponowanych do podziału. Otóż uważam, panie burmistrzu, że te 9,7 miliona złotych, które są zaproponowane w dziale transport i łączność, są nieadekwatnymi. Nieadekwatnymi do potrzeb, jakie istnieją. Bywamy, panie burmistrzu, na zebraniach wiejskich i wiemy, że jedynym tematem, po pierwsze, to są drogi, po drugie, to są drogi i po trzecie, to są drogi. Jeśli porównać ten dział w strukturze całego budżetu do 7,3% udziału, nie jest to w żadnym razie adekwatne do istniejących potrzeb. Proponuję zatem, aby ten dział został zwiększony o co najmniej 2 miliony złotych z innych działów, do kwoty 11 milionów 900 tysięcy złotych. Myślę, że w takim zakresie można by było wyjść naprzeciw tym oczekiwaniom, które przez szczególnie środowisko wiejskie jest podnoszone w części dotyczącej budowy i konserwacji istniejących dróg. Gdybym miał ja wskazywać, mam nadzieję, że koledzy radni odniosą się do tego, a szczególnie zachęcałbym radnych z środowiska wiejskiego. Gdybym ja miał wskazywać, panie burmistrzu, miejsce, skąd należy wziąć te środki, to podpowiadam, że należy to zdjąć z działów kultura i turystyka. Uważam bowiem, że te udziały w dziale turystyki i kultury są nieproporcjonalnie większe w stosunku do tego, co się proponuje na dział transport i łączność. Gdybyśmy turystykę zmniejszyli z 5,9 do 4,9 i kulturę z 5,6 do 4,6 i zasilili dział transportu, byłoby z ogromną korzyścią dla tych spraw, które oczekują na załatwienie. Druga moja uwaga szczegółowa dotyczy wydatków związanych z działem nazwanym w budżecie opieka społeczna. Chciałbym Wysoką Radę prosić o zwrócenie uwagi na strukturę wydatków zaproponowaną na stronie 40 projektu uchwały, projektu budżetu. Otóż idzie mi tutaj o finansowanie w ramach zasiłków stałych i zasiłków okresowych w ramach zadań własnych i zadań zleconych. Wynika z zestawienia, które sobie dokonałem tak na użytek naszej dyskusji, że w ramach zadań zleconych, w ramach zasiłków stałych została przeznaczona kwota 975 132 zł. I w ramach zasiłków stałych otrzymało ją 17 osób spośród 252 osób na zakup żywności i środków czystościowych. Dotyczy to kwoty 67 zaledwie tysięcy złotych. Natomiast w zadaniach własnych...
Proszę o spokój.
Natomiast w zadaniach własnych przewidziano kwotę 1 481 321 zł i w ramach zasiłków okresowych otrzymało dotyczy to 397 rodzin. Cztery osoby otrzymały zasiłki na artykuły spożywczo-przemysłowe. O co mi chodzi tutaj w tej kwestii? Moim zdaniem istnieje potrzeba zwiększenia tak zwanych zasiłków w ramach refundacji kosztów. I w szczególności chodzi mi o refundację kosztów związanych z zakupem leków. Ja widzę, iż praktyka dowodzi i obserwuję to w swoim środowisku, że najbardziej celowym byłoby wykorzystanie środków w ramach opieki społecznej na refundację zakupu leków. I to nie tylko przez te rodziny, które są objęte dotychczas pomocą opieki społecznej, ale również inne rodziny, na przykład emerytów i rencistów, którzy w ramach skromnych swoich świadczeń emerytalno-rentowych czasem nie stać ich na zakup leków. Stąd też, gdyby stworzyć pewien regulamin korzystania z takich refundacyjnych usług, czy na przykład emeryt i rencista, który pobiera najniższe świadczenie rentowe bądź emerytalne, czyli te 446 zł i 586 odpowiednio, w każdym przypadku, jeśli przedstawi fakturę z zakupu leków, refundowalibyśmy. I drugie kryterium, na przykład, które bym proponował. Jeżeli w rodzinie dochód na członka rodziny jest mniejszy od minimalnego wynagrodzenia w gospodarce uspołecznionej, refundacja leków w każdym przypadku by przysługiwała. Przesunięcie zatem tych środków na ten sposób pomocy społecznej uznaje w dużej mierze, w większej mierze celowy niż dotychczasowy sposób refundacji środków żywnościowych. Proszę Państwa, bez banana można żyć. Bez używek kawy czy piwa można żyć. A wiemy, że również na ten cel te środki są przeznaczane. I wreszcie trzecia...
Proszę o spokój, Szanowni Państwo.
I wreszcie trzecia uwaga szczegółowa dotyczy zadania Orlik. Myślę tutaj o załączniku numer 4, gdzie w limicie wydatków w liczbie porządkowej 26 w dziale 926 zapisane jest tylko zadanie dotyczące Gardna. Otóż panie burmistrzu, skoro obiecaliśmy mieszkańcom Pniewa na zebraniu w dniu 8 grudnia po podjęciu tej uchwały, która została prawie że przytłaczającą większością głosów podjęta. Uważam, że należałoby ten załącznik uzupełnić o zadanie budowy boiska Orlik 2200, również w Pniewie. Dziękuję bardzo, tyle z mojej strony.
Dziękuję. Pan burmistrz, proszę bardzo.
Panie Przewodniczący, Szanowna Rado. Ja jeżdżę po zebraniach wiejskich i w prawie wszystkich uczestniczę. I nawet tutaj na sesji, jak mówimy o drogach, to jakby tak się przyjrzeć statystycznie, to 70% interpelacji dotyczy dróg powiatowych, a około 30% dróg gminnych. Te cyfry, jakie się wzięły w zadaniu transport i łączność, to nie biorą się z powietrza. Ta kwota wynika z posiadanych dokumentacji technicznych, które pozwolą przystąpić do realizacji tych zadań. Cóż z tego, że zaplanujemy sobie kwotę 11-15 milionów, jak tej kwoty nie będziemy mogli przerobić, bo nie posiadamy dokumentacji na inne zadania. A więc to wynika z posiadanych dokumentacji. I teraz, Szanowni Państwo, wracając do sprawy podatku zespołu elektrowni Dolna Odra. Albo się prowadzi gminę odważnie i realizuje się zadania, które traktowaliśmy przez całą naszą kadencję jako zadania priorytetowe, które należy wykonać. To są tereny pod budownictwo, to są tereny pod przemysł. I realizując te wszystkie zadania, na dzień dzisiejszy, kiedy już jest uwzględniony i kredyt Laguny, i kredyt Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, jak spojrzycie na dług gminy, to jest 20 w wysokości 20% przy dopuszczalnym zadłużeniu się gminy do 60% i spłata roczna dopuszczalna jest 15%, przy tych zadłużeniach, zadłużeniu naszej gminy spłata roczna jest 3,9% bodajże. A więc nawet jeżeli przyjdzie, to wtedy możemy się zawsze się posiłkować dodatkowo kredytem. Średnio gminy w Polsce są zadłużone na poziomie około 40%. A więc nie ma zagrożenia, kiedy powiedziałem o przychodach w następnych latach, że nawet gdyby coś się wahło w tym roku z budżetem, żeby się dodatkowo zasilić kredytem, który spłacimy w następnych latach z tych przychodów, które powiedziałem, przecież jak uzbroimy teren, to te działki nie będziemy trzymać, tylko będziemy sprzedawać, a więc będzie wpływ. Wykonamy na brzeże najbardziej atrakcyjne w mieście tereny najbardziej drogie zostaną sprzedane. I jeżeli uzbroimy strefę, wejdą inwestorzy. Szanowni Państwo, na dzień dzisiejszy, wczoraj, bezrobocie w naszej gminie za miesiąc styczeń jest na poziomie 5,1%. 5,1%. Mimo tego na sesję marcową przedstawię Państwu uchwały, które mają taki pakiet ustaw, uchwał odnośnie sytuacji, która ma przeciwdziałać kryzysowi. Jak właśnie ochronić Kowalskiego i drobną i średnią przedsiębiorczość od zagrożeń, jakie mogą wyniknąć z kryzysu. Takie uchwały przedstawię na sesji marcowej. Dlatego też można być ostrożnym i nic nie robić. Natomiast ja uważam, że tyle wszyscy pracownicy Urzędu Miasta, szczególnie pionu inwestycyjnego, jak również Państwo radni, tyle pracy włożyliśmy wspólnie i teraz nie przystępować do inwestycji, na które mamy pozwolenia na budowę, do ich realizacji, tego nam by na pewno nikt nie wybaczył. Dlatego też jeszcze raz powiadam, biorąc pod uwagę spodziewane przychody inne, oprócz podatków zespołu elektrowni Dolna Odra, jak również możliwość dalszej zaciągania kredytu, nie będzie zagrożenia teraz i na przyszłe lata w budżecie gminnym. Oczywiście dzisiaj przedstawiam budżet. W większości wszystkie jednostki zostały zaspokojone potrzeby jednostek. Ale to nie znaczy, że w ciągu całego roku nie będziemy się pilnie przypatrywać i wydatkom poszczególnych jednostek. Bo to, że się ma pieniądze, to nie znaczy, że je trzeba wydać. I będziemy się temu pilnie przypatrywać. I myślę, że podział środków i na kulturę, i na sport, i na to, co robimy w kulturze i w sporcie, jest proporcjonalny. I taką ofertę, jaką przedstawiamy dla naszej młodzieży i w zakresie kultury, i w zakresie sportu, sama tej gminie, która by taką ofertę przedstawiała swoim mieszkańcom, młodzieży, dzieciom. Czy spójrzcie w koło, bo spójrzcie w koło, w której gminie w województwie zachodniopomorskim działają przedszkola na terenach wiejskich? W której gminie w województwie zachodniopomorskim jest fundusz sołecki? W której gminie tej wielkości jak nasza jest tak rozbudowana cykl imprez i różnych spotkań, różnych festiwali, pokazów, programów, co prezentuje Dom Kultury? Dlatego też uważam, że właśnie dzięki naszej wspólnej pracy, nie tylko burmistrza, burmistrz sam to jest zero, dzięki naszej wspólnej pracy możemy dzisiaj przystąpić do realizacji tak poważnych zadań, które zmienią Gryfino. Gryfino przybliżą do Odry.
Dziękuję. Dziękuję panie burmistrzu. Pan radny Artur Nycz, proszę bardzo.
Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, ja zgadzam się w pełni z panem radnym Różańskim odnośnie budżetu zadaniowego, natomiast przypomnę, że pan burmistrz powiedział, budżetu zadaniowego nie będzie, będzie w 2012 roku, więc nie ma sensu dłużej dyskusji chyba prowadzić. Natomiast chciałbym tylko zwrócić uwagę, panie radny, że sam pan mówi o procentach, chce pan procentowo obcinać poszczególne działy, więc jeżeli pan chce z turystyki zabrać około 1 000 000 zł, to no wystarczy spojrzeć tylko, że tam na 5 900 000, 5 600 000 to jest budowa nabrzeża. Tak jak pan zabierze 1 000 000, to znaczy się, że rezygnujemy z budowy nabrzeża. Więc jeżeli rezygnujemy z budowy nabrzeża, to nie zabierajmy 1 000 000, tylko zabierzmy 5 600 000 i powiedzmy sobie, nie chcemy pieniędzy unijnych, nie chcemy nabrzeża. No po co zostawiać pieniądze, które nie wystarczą na realizację zadania? Albo ten budżet w takim kształcie tam zostanie, albo po prostu znieśmy go całkowicie. Ja natomiast, panie burmistrzu, chciałbym, ponieważ jak rozumiem dyskusja zbliża się już do końca, chciałbym złożyć wniosek i bardzo bym chciał, panie burmistrzu, żeby pan ewentualnie ten wniosek poparł. Mianowicie chciałbym złożyć wniosek o zmniejszenie rezerwy budżetowej ogólnej zaplanowanej w kwocie 1 263 186 200 000. I przeniesienie 200 tysięcy do działu Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego z przeznaczeniem na organizację imprez kulturalnych odbywających się w gminie Gryfino. Przede wszystkim mam na myśli tutaj 4 cykliczne imprezy, które już się wpisały w kalendarz nasz gminny, mianowicie Włóczyki, Smocze Łodzie, Fifat i Sztukowanie. W pełni zdaję sobie sprawę z tego, że budżet GDK-u jest lepszy niż do tej pory on się odbywał. Niemniej uważam, że powinniśmy jako gmina w kontekście tego, że przeznaczamy dodatkowe 300 tysięcy na sport w sytuacji, w której Energetykno znalazł się w sytuacji trudnej, w kontekście tego, że przeznaczamy 300 tysięcy złotych na klimatyzację w urzędzie, w kontekście tego, że 160 tysięcy przeznaczamy na gadżety reklamowe samej gminy, uważam, że przeznaczenie kwoty 200 tysięcy złotych z rezerwy ogólnej znacznie wspomoże i pomoże tym imprezom, które stały się sztandarowymi imprezami kulturalnymi tego miasta. Miasto i gmina Gryfina dzisiaj nie ma żadnej promocji. Promocja nie istnieje i to sobie trzeba jasno powiedzieć, że jedyną szansą dzisiaj na to, żeby promocję mogło prowadzić jako z marszu, są właśnie imprezy, które są organizowane. I powiedzmy sobie też szczerze, te imprezy są organizowane dlatego, że ludzie, którzy to robią, mają po prostu ku temu zapał. Jeżeli zdarzy się, że ten zapał się skończy, to i skończą się w końcu te imprezy. Dalej
organizować się tego typu imprez nie da na biegając od firmy do firmy i przepraszam za wyrażenie, ale żebrząc o kilka złotych na organizację każdej imprezy. Albo gmina Gryfino poważnie pomyśli o swojej promocji, albo rzeczywiście jej nie będzie. Wydaje mi się, że wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że wszystkie te imprezy są na tyle już znane, na tyle cykliczne, że w znakomity sposób uzupełnią ofertę gminy Gryfino w zakresie promocji, którą tak naprawdę dzisiaj stanowi jedna impreza, czyli dni Gryfina i sport, jeżeli uważamy, że sport. Przeznaczam, panie burmistrzu, zaznaczam, że są to pieniądze zabrane z rezerwy ogólnej, w związku z tym nie zmniejszają one w żaden sposób innych zadań. Pozostanie kwota na rezerwie ogólnej powyżej 1 000 000 zł. Daj Boże wszystkim innym gminom taką rezerwę ogólną, ponad 1 000 000 zł w zupełności wystarczy nam na przyszły rok. To tyle, panie burmistrzu. Dziękuję bardzo. Aha, jeszcze chciałem zaznaczyć, że trzeba wziąć pod uwagę, że te kwoty będą w dużej mierze przeznaczone też na imprezy, które będą odbywały się w roku 2010. Cykl przygotowań jest taki, że jeżeli my dzisiaj zabezpieczymy pieniądze, to one zostaną w dużej mierze pozwolą na rozwinięcie tych imprez, tak? Na nadanie im większej, na to, żeby one rzeczywiście w lepszy, większy sposób promowały nasze miasto, w dużej mierze również w roku już 2010.
Dziękuję uprzejmie. Pan burmistrz, proszę bardzo.
Panie przewodniczący, szanowni radni, ja chciałem powiedzieć tak. Panie radny, pan radny jest bardzo doświadczonym w którejś kadencji radny. I na dzień dzisiejszy, nie wiem, czy jest pani dyrektor Domu Kultury. No to niech wejdzie tutaj. To gdzie tam? Proszę pani i panie radny. Pani dyrektor kultury jako jedyna jednostka po przeanalizowaniu nie został obcięty budżet, jaki pani dyrektor przedstawiła. I w budżecie, w którym pani dyrektor przedstawiła Domu Kultury, wszystkie te imprezy zostały ujęte w budżecie. I na dzień dzisiejszy nie zachodzi potrzeba zwiększania środków na te zadania. One były ujęte już w przyjętym budżecie dla Domu Kultury. Po raz pierwszy, jest to pierwszy budżet, kiedy pani dyrektor nie ściąłem środków, na jakie złożyła zapotrzebowanie. Dlatego też, mając również to na uwadze, że jeżeli zajdzie jakaś potrzeba, jesteśmy w stanie w każdej chwili wprowadzić autopoprawkę do uchwalonego budżetu. Ja myślę, a ta rezerwa ma być przeznaczona. W swoim wystąpieniu wspomniałem. W budżecie na przykład nie mamy zadania, które powiedziałem, a wśród których chciałbym zlecić w tym roku. Jest to projekt na renowację, inwentaryzacja, renowacja murów obronnych, Łasztownia. Zawsze ten milion możemy wspólnie przemyśleć na spokojnie i tą rezerwę przeznaczyć na najbardziej pilne zadania. Dlatego też proszę, żeby tą rezerwę milion zostawić, przecież o tej rezerwie nie decyduje sam burmistrz. I musi zdecydować o przeznaczeniu środków z tej rezerwy, ale będzie dyskutował. Ale nie chce sam.
Wysoka Rado.
Nie, już zacząłem. Natomiast, szanowni państwo, staraliśmy się i pracowaliśmy nad tym budżetem bardzo dużo. Zaspokoić wszelkie potrzeby. Również panie Stanisławie, panie radny Stanisławie. Również każda osoba, której dochody są niewystarczające na zakup leków, może się udać do OPS-u, do opieki społecznej i nie było przypadku, żeby odeszła z kwitkiem, że nie udzielona została jej refundacja, zgodnie z przysługującym prawem. zgodnie z ustawami, żeby nie otrzymała takich środków. OPS nigdy nie słyszałem, żeby ktoś się do mnie zwracał o to, że była mu bieda, nie otrzymał środków na różne cele. Natomiast oczywiście zgłaszają się ludzie, którzy chcą wymóc na opiece społecznej i pewne świadczenia. Są też tacy ludzie i oni też chodzą, że oni nie dostali. Dlatego też i również opieka społeczna ma zabezpieczone środki w takiej wysokości, że będą realizowane i również refundowane leki dla ludzi, którzy nie stać na wykup tych leków. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Zanim udzielę głosu pani radnej Janinie Kityńskiej, panu Arturowi Nyczowi, bo być może w tej kwestii będzie. Proszę bardzo. Tak?
Panie burmistrzu, tak jak powiedział, rzeczywiście kilka lat udało mi się już zasiadać za tym stołem, w związku z tym też mam pełną świadomość, że gdyby pani dyrektor GDK-u dzisiaj powiedziała, że popiera mój wniosek, to by jutro zmniejszała swój budżet o swoją pensję, więc z całym szacunkiem, ale stanowisko pani dyrektor w tym zakresie w pełni rozumiem. Natomiast chcę jasno powiedzieć, ja w pełni zgadzam się panie burmistrzu z tym, ja powiedziałem, że budżet GDK-u jest budżetem większym i rzeczywiście jest to pierwszy rok, kiedy nie musieliśmy tego budżetu bronić. Natomiast jasno mówię, te imprezy, które są, trzeba zwiększyć ich rozmach. Żeby zwiększyć ich rozmach, potrzebne są pieniądze. Nie ma się co łudzić, że w czasach, w jakich żyjemy, te pieniądze znajdą się od sponsorów. Nie znajdą się. Jeżeli chcemy, żeby one się rozwijały, te imprezy, to musimy się zdecydować na dofinansowanie. Do wszystkich radnych, którzy dzisiaj za chwileczkę będą głosować nad... Ja tak jak powiedziałem, składam wniosek z rezerwy ogólnej, co nie znaczy, panie burmistrzu, że nie znalazłbym co najmniej kilku pozycji, które można by swobodnie zmniejszyć, bez szkody dla budżetu, bez szkody dla gminy, żeby przeznaczyć je na zgodnie z moim wnioskiem. Natomiast do wszystkich radnych zwracam się naprawdę z prośbą, szanowni radni, no wejrzyjcie dzisiaj w swoje sumienia i sami sobie odpowiedzcie, czy w tym budżecie naprawdę nie ma kwot zapisanych, które są dużo mniej istotne dla budżetu, dla gminy, dla rozwoju, dla promocji, niż rozwijanie tych imprez, o których mówię. No, zauważcie, że mówimy tutaj o roku 2009 już i 2010. No, jeżeli sytuacja, w jakiej znalazł się sport, jest dla nas jasna, tak, energetyk dokładnie rzecz biorąc i jakby no, podejmujemy działania mające na celu uratowanie jednak zarówno sekcji piłki nożnej, jak i sekcji piłki ręcznej. Dla wszystkich jest to oczywiste, że jakby należy to zrobić. Nie rozumiem, dlaczego nie jest oczywiste, że kwota 200 tysięcy, którą swobodnie można ściągnąć z klimatyzacji, którą swobodnie można ściągnąć również z gadżetów reklamowych. No pani sekretarz, z całym szacunkiem dla... Ja swój kalendarz przekażę. Ja swój kalendarz pani sekretarz przekażę. Które, tak jak mówię, można znaleźć inne kwoty, których nie ściąga, z których nie proponuję. Żadnego zadania nie zmieniamy. Kwota 200 tysięcy, zmniejszona rezerwa ogólna, naprawdę w żaden sposób nie zagrozi ani budżetowi, ani niczemu innemu w roku 2009. Pani sekretarz, zostało 160 na kubeczki kalendarze.
Dziękuję uprzejmie pani radna Janina Nikityńska. Szanowni Państwo, pani sekretarz, jeśli będziecie chcieli Państwo wymienić poglądy, to oficjalnie proszę po zgłoszeniu takiej konieczności. Pani radna Janina Nikityńska, proszę bardzo.
Ja chciałam się odnieść w sprawie wypowiedzi pana radnego Stanisława Różeńskiego, mianowicie w sprawie obcięcia pieniędzy z kultury. No i chciałabym się dowiedzieć, skąd pan Stanisław, gdzie chciałby te pieniądze znaleźć. Jeśli chodzi o biblioteki, zlikwidowaliśmy już bibliotekę w Radziszewie. Nie ma tam biblioteki, pustynia. Dwie biblioteki pozostałe w Chwarstnicy i w Gardnie znajdują się w szkole. Jeśli chodzi o pracowników, pracownicy nie osiągają średniej krajowej, jeśli chodzi o zarobki. Śmiem twierdzić, że są to ludzie najmniej opłacani w naszej gminie. Teraz pozostała jeszcze biblioteka w Pniewie. Chciałby pan, żeby zlikwidować bibliotekę w Pniewie? Pewnie nie. Ja sugeruję, że tam trzeba dołożyć pieniędzy, żeby tę bibliotekę albo odremontować, albo zamienić na inny lokal, bo to pomieszczenie jest fatalne. Więc z czego zabrać? Z kupna książek, z kupna pomocy naukowych, tam nie ma z czego obciąć. Także ja stanowczo przeciwko występuję temu. Tam gdybyśmy nawet bardzo szukali, tam tych pieniędzy na pewno nie znajdziemy. Dziękuję.
Dziękuję uprzejmie. Pan radny Paweł Nikitiński, proszę bardzo.
Panie burmistrzu, czekałem na pańskie wyjaśnienia. Ja nie kwestionuję pańskiego modelu. Pan ma prawo zarządzać gminą zgodnie ze swoim pomysłem, natomiast trzeba zwrócić uwagę na pewien mechanizm, który mógł pan wziąć pod uwagę, ale pan nie wziął. Korzystając z niskiego zadłużenia gminy Gryfino, mógł pan zabezpieczyć poprzez instrumenty finansowe realizację tych inwestycji, które pan przewiduje do realizacji, między innymi poprzez kredyty bankowe, a koszty obsługi tych kredytów byłyby zabezpieczeniem ryzyka nieuzyskania dochodów z podatku. To jest prosty mechanizm, który bez wątpienia pan brał pod uwagę, natomiast nie zdecydował się pan na niego. W mojej opinii jest to błędna strategia. Jedna z dwóch możliwych. Pan reprezentuje w tym względzie odmienny pogląd i tym się różnimy. Co do Gryfińskiego Domu Kultury, dwa słowa. Szanowni Państwo, ja proponuję, żebyśmy się nie zachowywali cynicznie, bo momentami chyba odrywamy się od rzeczywistości i nie pamiętamy o tym, że ludzie z 30-letnim czy 20-letnim stażem, czy 25-letnim stażem zarabiają niekiedy mniej niż 1500 zł. A są menedżerami kultury najwyższej klasy. Ja rozumiem, że ten budżet, który został zaproponowany w tym roku, jeżeli chodzi o budżet Gryfińskiego Domu Kultury, w znacznej mierze będzie skonsumowany poprzez podniesienie wynagrodzeń, bo te wynagrodzenia są tam bardzo niskie. Podobnie zresztą rzecz ma się w bibliotece publicznej i trzeba mieć tego świadomość. Te sprawy są niezwykle delikatne, dotyczą spraw pracowniczych, ale ostatecznie są to sprawy czysto ludzkie. I wcale nie ma się co dziwić, że w tych osobach, które napędzają w tej chwili promocję Gryfina, bo tak jest rzeczywiście, że Gryfiński Dom Kultury, Biblioteka Publiczna są instytucjami, które napędzają promocję Gryfina, wśród ich pracowników może się w pewnym momencie zrodzić frustracja i to będzie frustracja mająca podstawy. Dlatego wniosek radnego Artura Nycza jest niezwykle interesujący, a rozmawiając i biorąc udział w imprezach organizowanych przez Gryfiński Dom Kultury, obserwując też pracę od wielu lat biblioteki publicznej, muszę powiedzieć, że ukłon, który wykonujemy w stronę tych osób jest najmniejszym, który jest do zaakceptowania. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Stanisław Różański, proszę bardzo.
Przewodniczący, Wysoka Rado, nie przekonują mnie jednak te głosy zarówno pana burmistrza odnośnie tego, że środki w dziale transport są adekwatne do opracowanej dokumentacji. Panie burmistrzu, gdyby były większe środki, można by było więcej tej dokumentacji opracować. Gdybyśmy, panie radny Nycz, zapytali tak w środowisku, które reprezentujemy jako radni, czy wolą nabrzeże, czy lepsze drogi, to jak pan sądzi, jaka by była odpowiedź? Pani radna Nikityńska, ja nie chcę wskazywać, komu należy obciąć w dziale kultury. Ja jestem otwarty na inne pani propozycje. Jeżeli nie z działu kultury, to co pani proponuje innego? Czy zgadza pani się ze mną, jeśli chodzi o dział transport, że jest on potraktowany nieadekwatnie do potrzeb? Jeżeli pani się ze mną zgadza, to podyskutujmy o innych źródłach, skąd byśmy znaleźli te środki, które byłyby na to potrzebne.
Dziękuję uprzejmie. Panie burmistrzu, teraz czy później? Proszę bardzo.
Panie Przewodniczący, Szanowna Rado. Głos pana radnego Nikitińskiego jest głosem rozsądnym. Odnośnie, że są w naszej gminie, w naszych jednostkach gminnych pracownicy, którzy są, można powiedzieć, podle wynagradzani. Mam tu na uwadze w szczególności te, co Państwo wymienili, jak również pracowników administracji w oświacie. Kucharki, sprzątaczki. Dlatego też, jeżeli mamy takie podejście, to wypracujmy, wyliczmy, o ile chcielibyśmy podnieść, jakie to będą koszty i zawsze na następnej sesji możemy wprowadzić autopoprawkę, ale na bazie nie na takiej 200, 300, 400, tylko polityka nasza będzie taka, że tym najmniej uposażonym podwyższamy nie o inflację, tylko o 10%. I to będzie taka kwota. I zdejmiemy wtedy z tej rezerwy. Idźmy tą drogą. Bo tak teraz dzisiaj to się zagalopujemy. Bo to jest, dlatego też uważam, zostawmy tą rezerwę. Jeżeli będzie wola Rady w strategii, że na przykład pracownikom do takiego poziomu wynagrodzenia podnosimy o tą kwotę, wyliczymy, ile to będzie rocznie i zawsze autopoprawką możemy na następnej sesji, możemy za dwie sesje przenieść to. Ja też widzę, że to dysproporcje między poszczególnymi pracownikami. I to był głos rozsądny, ale najpierw wyliczmy, a później tą kwotę zajmiemy z rezerwy. To, chyba to jest logiczne. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, panie burmistrzu. Pan radny Paweł Nikityński, proszę bardzo.
Komisja Budżetu napracowała się, współpracując z dyrektorami poszczególnych jednostek. Zadawaliśmy konkretne pytania. Część dyrektorów widzi taką potrzebę i dokona waloryzacji wynagrodzeń nie tylko o inflację, ale także o kwoty, które będą w jakimś stopniu satysfakcjonowały osoby. Rozmawiamy tutaj o trzech konkretnych czy czterech konkretnych projektach, które w ramach Gryfińskiego Domu Kultury, ale także być może w przyszłości, a w tym roku, roku 2009, co najmniej jeden poważny projekt będzie realizowany przy udziale Biblioteki Publicznej, warto wziąć pod uwagę i dofinansować dodatkowymi pieniędzmi przeznaczonymi na realizację tych projektów kwotami. To po pierwsze. Po drugie, ja jestem tego samego zdania jak większość radnych, którzy składają interpelacje w trakcie sesji Rady Miejskiej, że drogi publiczne, w tym drogi gminne, są w znacznej mierze w stanie żenującym, że nakłady na drogi są naszym obowiązkiem priorytetowym. Ale żyję w gminie Gryfino, obserwuję realizację zadań i wiem, że kwoty, które zapisujemy w budżetach, w tym dziale z różnych przyczyn. Nie będę ich tutaj wymieniał. To nie jest dzisiaj miejsce na omawianie sprawozdania z wykonania budżetu. Będziemy o tym rozmawiali w kwietniu. Kwoty wyższe najprawdopodobniej nie zostaną w ogóle nawet tknięte. Argument burmistrza o tym, że są przygotowane projekty konkretnych dróg i ich wykonanie w roku bieżącym w oparciu o zaplanowane kwoty, wydaje się racjonalne. Chcę wrócić jeszcze raz do początku swojej wypowiedzi i do odniesienia się do całej konstrukcji budżetu. Tego, jak on wygląda. Z jednej strony wątpliwe dochody, z drugiej zaplanowane wydatki. Często wydatki, co do których mamy wiedzę, że ich nie wydamy w roku 2009. Bo jeśli znaczna część kwoty na dziale turystyka jest przeznaczona na nabrzeże, jest tam 5,8 miliona złotych, przyjmuję zakład z większością dziś obecnych na sali, że tej kwoty nie wydamy. Natomiast zabezpieczamy ją w określonym celu po to, żeby pozyskać pieniądze i taka głęboka świadomość jest potrzebna. Służy temu między innymi uczciwa i taka dobra współpraca z przedstawicielami urzędu czy jednostek organizacyjnych, bo trzeba się też uderzyć w piersi i powiedzieć, że nasza wiedza Rady Miejskiej w Gryfinie, poszczególnych radnych, nie we wszystkich dziedzinach może być kompletna i nie we wszystkich dziedzinach jest kompletna, stąd te merytoryczne wyjaśnienia często zmieniają pierwotny pogląd o sprawie. I tak też było w przypadku roku 2009. Ja po raz ostatni zabieram już dzisiaj głos. Niestety pan w tej sprawie uspokaja wszystkich, będę jeszcze zabierał głos, ale trochę później. Natomiast podtrzymuję swoje stanowisko co do poparcia tego budżetu. Ja tego budżetu osobiście nie poprę z przyczyn, które wymieniłem i w pierwszej wypowiedzi, i w drugiej, i teraz w trzeciej. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Artur Nycz.
przewodniczący, ja bym go chciał uściślić, bo dyskusja jakby poszła trochę w innym też również kierunku, że mój wniosek nie dotyczy zwiększenia wynagrodzeń czy innych rzeczy. Krótko, pieniądze mają jeden, jedyny cel, organizacja imprez. Dzięki temu będziemy mieli imprezy kulturalne najwyższych lotów w tym mieście. Dzięki temu organizatorzy będą mogli skupić się na samej organizacji, a nie na bieganiu i poszukiwaniu sponsorów. Chciałbym wam, szanowni radni, zwrócić jeszcze uwagę na jedną rzecz. Pan burmistrz dzisiaj powiedział, że realizujemy wielkie zadanie uzbrojenie terenów, no, najogólniej rzecz biorąc na górce, Jana Pawła II i teraz u północ. Powstanie 600 działek budowlanych. Żeby te działki sprzedać, żeby ludzie tutaj u nas przyszli i chcieli tu u nas budować domy, to trzeba czegoś więcej niż tylko uzbrojone działki budowlanych. Ich interesuje, jaka jest oferta kulturalna tego miasta, jaka jest oferta sportowa, jaka jest oferta oświatowa. To są rzeczy, na podstawie których my tak naprawdę, bo my jesteśmy jedną z ostatnich gmin, panie burmistrzu, która tak naprawdę przygotowuje działki budowlane pod budownictwo i my z czymś musimy, czymś innym również konkurować z Goleniowem, z Nowogardem już teraz, z Dobrą Szczecińską, z Policami. Konkurujmy tym, czego oni nie mają. Kwota 200 tysięcy w kontekście tego budżetu, w kontekście tych wydatków, zabrana z rezerwy, przypominam, z rezerwy, nie jest naprawdę kwotą, która nam tutaj cokolwiek zmieni. A miejmy też na uwagę, że to są rzeczy, które trzeba planować z wielomiesięcznym wyprzedzeniem. To nie jest tak, że na miesiąc przed odbyciem imprezy ktoś przyjdzie i powie, słuchajcie, no my usiądziemy do budżetu i wtedy przeznaczymy jakieś kwoty. Dajmy im dzisiaj z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem zaplanować sobie te pieniądze. Szanowni radni, burmistrz tutaj prosił, żeby tego wniosku dzisiaj nie przegłosowywać. Natomiast ja myślę, że burmistrz, że jakby nie ma się tutaj czego obawiać. Pan burmistrz, no jeżeli go przegłosujemy, on się będzie gniewał dzisiaj i jutro, ale to jest miły człowiek i za dwa dni mu przejdzie. On krzywdy wam nie zrobi, więc swobodnie możemy tą rezerwę mu o te drobne 200 tysięcy uszczuplić. Dziękuję.
Dziękuję, Wysoka Rado. Zwracam uwagę, że wiele osób, które dzisiaj występowały, w jednym z wypowiedzi podnosili kwestię zagrożeń budżetowych, niemożliwości zrealizowania tego budżetu, a w innych wystąpieniach proszą o wydawanie dosyć dużych kwot z budżetu. Ja proszę, żeby sprawy budżetowe były również odnoszone do kryzysu, jaki niewątpliwie w Polsce, pomimo zapewnień polityków, już się ujawnił. Na pewno Państwo wiecie, że w województwie zachodniopomorskim około zgłoszono już do Państwowej Inspekcji Pracy chęć redukcji około 3,5 tysiąca etatów. To nie jest tak, panie burmistrzu, że jeśli w Gryfinie bezrobocie jest 5% z kawałkiem, to zaraz się nie zwiększy w przypadku upadku stoczni szczecińskiej, a to już jest przesądzone, proszę Państwa. Panie burmistrzu, mówiliśmy o sprawach sportu, kultury, a najważniejsze z punktu widzenia rozwoju Gryfina będą sprawy związane z inwestycjami. Ale nikt też się w dzisiejszych wypowiedziach nie wypowiadał w kwestiach bezpieczeństwa. A przecież nasza gmina słynie w Polsce z tego, że jest jedną z gmin najbardziej bezpiecznych. I tu, panie burmistrzu, chciałbym się odwołać do pisma Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Gryfinie, gdzie prezes zarządu i komendant gminny wskazują, że otrzymali wstępne zapewnienia i deklaracje od szefa Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, iż jest możliwa dotacja w wysokości około 500 tysięcy złotych na zakup nowoczesnych samochodów ratowniczych dla jednostek włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczego, to jest OSP Radziszewo i OSP Sobieraz. Jeśli pan burmistrz krótko mógłby powiedzieć, czy w tej sprawie zamierza zająć stanowisko i wesprzeć inicjatywę strażaków w sytuacji zapewnienia przez Państwową Straż Pożarną dotacji, czy w tym zakresie miasto wesprze strażaków.
Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, oczywiście jestem za rozwojem straży, lepszym sprzętem dla straży ochotniczych. Natomiast, jak pan powiedział, są to zapewnienia bez pokrycia, bez jakiegoś pisma, bez jakiejś wstępnej gwarancji. O ile takie gwarancje uzyskamy, że te środki będą pochodzić z innych źródeł i dofinansowanie gminy będzie na poziomie 20-25% wkładu własnego przy zakupie jednostki gaśniczej, wtedy właśnie mamy tą rezerwę. I ta rezerwa dlatego jest około 1 miliona, że ma służyć na takie nieprzewidziane zdarzenia losowe. Bo nie jesteśmy w stanie dzisiaj przewidzieć wszystkiego, co się może zdarzyć w ciągu roku 2009. A więc jeżeli takie zapewnienia będą i będą poparte pismem, jakąś preumową, no to wtedy będzie można o tym rozmawiać. Bo już nieraz szereg razy nas zapewniano, że będą pieniądze na dofinansowanie. Myśmy blokowali w budżecie i nic z tego nieraz nie wychodziło. Dlatego też będzie pewne, na pewno nie pozostawimy, bo wszystkie zamierzenia nasze muszą iść w tym kierunku, no bo te samochody, które w tej chwili mamy, to koszty eksploatacji tych samochodów, tych wozów strażackich, bojowych, są bardzo znaczące. Szczególnie naprawy, są to stare, jelcze i jeżeli takie będziemy mieli, na pewno nie będzie problemu.
Dziękuję panie burmistrzu. Wysoka Rado, za chwilę ogłoszę przerwę, ale zanim przystąpimy do głosowania budżetu z wnioskami, które zgłosili pan radny Artur Nycz i pan radny Stanisław Różański, to z przyczyn technicznych nie byliśmy w stanie zapisać tych wniosków. Poproszę kolegów o przygotowanie takich wniosków, czy to zgłoszonych na piśmie, czy do odczytania, czy ewentualnie, żebyście państwo przed ich głosowaniem mogli dokładnie treść tych wniosków kolegom i koleżankom radnym podać. W tym momencie ogłaszam 15-minutową przerwę. Szanowni państwo, proszę o zajęcie miejsc. W trakcie wcześniejszej dyskusji zostały złożone dwa wnioski. Krótszym wnioskiem jest wniosek pana Artura Nycza i zamierzam go podać w pierwszej kolejności pod głosowanie. Czy mogę poprosić radnego, żeby doprecyzował swój wniosek? Proszę bardzo.
Już?
Tak.
Wnioskuję o zmniejszenie w budżecie rezerwy ogólnej o 200 tysięcy złotych. Z przeznaczeniem na dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego, z konkretnym przeznaczeniem na organizację imprez kulturalnych w roku 2009 i w roku 2010.
Dziękuję uprzejmie. Poddaję wniosek złożony przez kolegę radnego Rycza pod głosowanie. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem wniosku? Kto z państwa radnych jest przeciw? Kto z państwa radnych wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Za wnioskiem głosowało 6 osób, przeciw 11, wstrzymało się 2. W tej sytuacji wniosek nie został przez Radę uwzględniony. Dziękuję. Poproszę pana radnego Stanisława Różańskiego o przedłożenie zgłoszonego wniosku. Trzech wniosków.
Może en bloc będzie?
En bloc.
Więc pierwszy wniosek brzmi: zwiększyć wysokość środków w dziale 600 transport i łączność z 9 milionów 700 tysięcy do 11 milionów 700 tysięcy kosztem działu kultura i turystyka po 1 milionie złotych. Drugi wniosek.
Szanowny panie radny, bardzo przepraszam, czy mógłby pan powtórzyć
pierwszy
wniosek? Dziękuję.
Pierwszy wniosek brzmi: zwiększyć wysokość środków w dziale 600 transport i łączność z 9 700 tysięcy do 11 700 tysięcy kosztem działów kultura i turystyka po 1 milionie solidarnie. Wniosek drugi. W ramach działu 852 pomoc społeczna zwiększyć środki przeznaczone na refundację recept na leki w ramach zasiłków stałych i zasiłków okresowych, ustalając zasady, iż emeryci i renciści, wszyscy, którzy mają najniższe świadczenia emerytalno-rentowe oraz pozostałe osoby, jeżeli dochód na członka rodziny odpowiada najniższemu minimalnemu wynagrodzeniu w gospodarce uspołecznionej. I wniosek trzeci, załącznik numer 4 w części dotyczącej liczby porządkowej 26, dział 926, zatytułowane limity wydatków, dopisać zadanie Orlik 2012 dla Pniewa i Żurawek.
Dziękuję bardzo. Wysoka Rado, poddaję wnioski złożone przez radnego Stanisława Różańskiego pod głosowanie. Kto z Państwa jest za przyjęciem zgłoszonych wniosków? Kto z Państwa radnych jest przeciw? Kto z Państwa radnych wstrzymał się od głosu? Dziękuję uprzejmie. Za wnioskiem głosowała jedna osoba, przeciw 16, wstrzymało się 4 osoby. Wnioski zgłoszone przez pana radnego nie zostały uwzględnione. Dla porządku, Wysoka Rado, jest jeszcze wniosek komisji rewizyjnej, która opiniowała projekt uchwały budżetowej pozytywnie, ale jednocześnie komisja wnioskuje o ujęcie w projekcie budżetu zmian struktury wydatków, aby zwiększyć wydatki w dziale 600 transfer i łączność o kwotę co najmniej 2 milionów. I tu bym poprosił o stanowisko pana mecenasa, bo było głosowane w formie zgłoszonej przez pana radnego Żołańskiego. Tak.
To znaczy,
rozumiem, że została to. Proszę bardzo.
To znaczy, no przede wszystkim ta poprawka moim zdaniem jest nieprecyzyjna, tak? No bo jeżeli mielibyśmy to głosować, to przede wszystkim trzeba by było wskazać, skąd mamy to zabrać, a w tej chwili tylko pokazujemy, gdzie dodajemy.
Dziękuję. Wysoka Rado, przystępujemy do głosowania uchwały budżetowej opisanej w druku numer 3/35. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w treści wskazanej w druku numer 3/35? Kto z Państwa radnych jest przeciw? Kto z Państwa radnych wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Za uchwałą głosowało 16 osób, przeciw 2, wstrzymało się 3. Budżet gminy Gryfino został uchwalony. Dziękuję. Mówiłem się. Nie ma problemu. Mówiłem się. Okej. Nie będę zarządzał reasumpcji głosowania z tego powodu. Wysoka Rado. Wysoka Rado, przystępujemy do punktu 10. Podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały numer 323/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 6 listopada w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Gryfino dla innych form wychowania przedszkolnego prowadzonego na terenie gminy Gryfino. Poproszę o stanowiska komisji.
Komisja rewizyjna pozytywnie.
Spraw społecznych pozytywnie.
Komisja planowania pozytywnie.
Komisja budżetu.
Komisja budżetu pozytywnie.
Dziękuję. Otwieram dyskusję. Nie ma. Poddaję uchwałę pod głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały opisanej w druku numer 5/35 w treści zaproponowanej w tym druku? Kto z Państwa radnych jest przeciw? Kto z Państwa radnych wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Za 19, przeciw 0. Uchwała wstrzymała się jedna osoba. Uchwała została przyjęta. Proszę. Przystępujemy do punktu 11. Podjęcia uchwały w sprawie zmian statutu Zakładu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Gryfinie, druk nr 6/35. Kto z Państwa, przepraszam, poproszę o stanowiska komisji. Komisja rewizyjna.
Pozytywnie.
Komisja spraw społecznych.
Pozytywnie.
Komisja planowania.
Pozytywnie.
Komisja budżetu.
Pozytywnie.
Dziękuję. Otwieram dyskusję. Nie ma. W związku z tym poddaję pod głosowanie treść uchwały opisanej w druku nr 6/35. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Kto z Państwa radnych jest przeciw? Kto z Państwa radnych wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Uchwała została przyjęta. Przystępujemy do punktu 12 porządku obrad. Podjęcia uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wyrażenia zgody na ustalenie wartości jednego punktu w złotych dla pracowników samorządowych zatrudnionych w Zakładzie Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Gryfinie oraz w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Gryfino, druk nr 7/35. Poproszę o stanowiska komisji.
Rewizyjna pozytywnie.
Praw społecznych pozytywnie.
Planowania.
Planowania pozytywnie.
Budżetu.
Pozytywnie.
Dziękuję. Otwieram dyskusję. Poddaję uchwałę pod głosowanie. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały opisanej w druku nr 7/35? Kto z Państwa jest przeciw? Kto z Państwa radnych wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Przystępujemy do punktu 13. Podjęcia uchwały w sprawie przejęcia od powiatu gryfińskiego prowadzenia zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, druk nr 8/35. Poproszę o stanowiska komisji.
Rewizyjna pozytywnie.
Społecznych pozytywnie.
Planowania pozytywnie.
Budżetu?
Pozytywnie.
Dziękuję. Otwieram dyskusję. Proszę, pan Paweł Nikityński.
Na Komisji Budżetu zadaliśmy pytanie o to, jakie kwoty przekazywał powiat gryfiński w poprzednich latach na prowadzenie tej działalności, ponieważ nie uzyskaliśmy precyzyjnej odpowiedzi w trakcie komisji. Byłbym wdzięczny, gdyby pan burmistrz wyposażył nas w tą wiedzę.
Proszę bardzo, pan burmistrz Kuduk.
Międzyszkolny ośrodek sportowy, a jeśli chodzi o bibliotekę, z tego co wiem, to było na poziomie 5000 euro wzrostu.
Dziękuję. Pan radny Paweł Nikityński. Proszę bardzo.
Na taką okoliczność dosyć istotną moim zdaniem, że co do zasady patrząc na tą problematykę całościowo, to my przejmiemy od powiatu gryfińskiego zadanie, które tak naprawdę kompetencyjnie jest jemu przypisane. Proporcje natomiast w finansowaniu tego zadania będą takie, że powiat gryfiński będzie wydatkował na to zadanie 80 tysięcy złotych, my natomiast kilkaset tysięcy złotych co najmniej. Oczywiście 80 tysięcy złotych jest kwotą znaczącą i rozumiem, że będzie odnosiło się zwłaszcza do organizacji współzawodnictwa sportowego dzieci na poziomie powiatowym i zamknie jakby tą potrzebę, którą realizuje Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w jakiejś części, bo trudno sobie wyobrazić, żeby w części znaczącej, zwłaszcza, że wszyscy pracownicy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego są zatrudnieni na zasadzie karty nauczyciela. Ja chociaż poprę ten projekt uchwały, to chciałbym jednak zwrócić uwagę, że w przypadku wznowienia tego porozumienia lub też jego przedłużania w latach kolejnych warto zwrócić powiatowi gryfińskiemu uwagę zarówno w przypadku Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, jak i Biblioteki Publicznej, żeby w związku z zadaniami, które ceduje na gminę Gryfino, zaangażował się w sposób bardziej poważny. Chodzi mi tu zwłaszcza o środki finansowe.
Dziękuję. Pan burmistrz, proszę bardzo.
Panie przewodniczący, szanowni radni, chyba jest to dobry moment, żeby tu powiedzieć również, że w najbliższym czasie rozpoczniemy również pracę związaną nad reorganizacją MOS-u i zadań, bo są dodatkowe godziny w szkołach i musimy ten problem od nowa przemyśleć, bo tam czasy wymagają innej organizacji. I tym się w najbliższym czasie zajmiemy.
Dziękuję. Panie burmistrzu. Wysoka Rado, poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie przejęcia od powiatu gryfińskiego prowadzenia zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, druk nr 8/35. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Kto z Państwa radnych jest przeciw? Kto z Państwa radnych wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Uchwała została przyjęta. Przystępujemy do punktu 14. Podjęcia uchwały w sprawie przejęcia od powiatu gryfińskiego zadania publicznego w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej. Druk nr 9/35. Poproszę o stanowiska komisji.
Rewizyjna pozytywnie.
Pozytywnie.
Ja pozytywnie.
Że to pozytywnie.
Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie ma. W związku z powyższym poddaję pod głosowanie treść uchwały opisanej w druku nr 9/35 o przejęciu od powiatu gryfińskiego zadania publicznego w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Kto z Państwa radnych jest przeciw? Kto z Państwa radnych wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Przystępujemy do punktu 15. Podjęcia uchwały w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2008 dla burmistrza miasta i gminy Gryfino. Druk nr 10/35. Poproszę o stanowiska komisji. Komisja rewizyjna.
Pozytywnie.
Komisja spraw społecznych pozytywnie.
Planowania.
Komisja planowania pozytywnie.
Budżetu.
Pozytywnie.
Dziękuję. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos w dyskusji? Pan radny Paweł Nikityński, proszę bardzo.
Wysoka Rado, chciałem zwrócić uwagę na sytuację, w której się obecnie znajdujemy i przedstawić stan rzeczywisty. Funkcję pracodawcy wobec burmistrza miasta i gminy Gryfino wykonuje przewodniczący Rady Miejskiej. Natomiast Rada Miejska w Gryfinie określa wysokość wynagrodzenia. W związku z tym, żeby mieć pełną wiedzę i czyste sumienie, kieruję pytanie do pana przewodniczącego Rady Miejskiej w Gryfinie. Czy zaistniały w ciągu minionego roku takie przesłanki, które z mocy prawa uniemożliwiałyby wypłacenie wynagrodzenia? A jeśli nie, to tylko krótką odpowiedź tak lub nie, co pozwoli mi podjąć decyzję o swoim głosowaniu w tej konkretnej sprawie.
Dziękuję. Oświadczam, że takie przesłanki nie zaistniały. Wysoka Rado, w związku z wyczerpaniem dyskusji poddaję pod głosowanie uchwałę o treści opisanej w druku nr 10/35 dotyczącą przyznania dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2008 dla pana burmistrza miasta i gminy Gryfino. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Kto z Państwa radnych jest przeciw? Kto z Państwa radnych wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Przystępujemy do punktu 16 porządku obrad. Podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2009, druk nr 11/35. Poproszę o stanowiska komisji. Komisja rewizyjna.
Pozytywnie.
Spraw społecznych pozytywnie.
Planowania.
Pozytywnie.
Budżetu.
Pozytywnie.
Otwieram dyskusję. Dziękuję. W związku z tym poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie przyjęcia gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2009 opisaną w druku nr 11/35. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Kto z Państwa radnych jest przeciw? Kto z Państwa radnych wstrzymał się od głosu? Przystępujemy do punktu 17. Podjęcia uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej położonej w Wełtyniu przy ulicy Leśnej nr 1, druk nr 12/35. Poproszę o stanowiska komisji.
Rewizyjna pozytywnie.
Tych pozytywnie.
Planowania pozytywnie.
Budżety pozytywnie.
Tak, przystępujemy do dyskusji. Proszę bardzo. Nie ma. Przystępujemy do głosowania uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej położonej w Wełtyniu przy ulicy Leśnej nr 1, druk nr 12/35. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Kto z Państwa radnych jest przeciw? Kto z Państwa radnych wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Przystępujemy do punktu 18. Podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfina, druk nr 13/35. Poproszę o stanowiska komisji. Komisja rewizyjna. Komisja planowania.
Pozytywnie.
Komisja budżetu.
Pozytywnie.
Otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie ma. W związku z tym poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfina, druk nr 13/35. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Kto z Państwa radnych wstrzymał się, przepraszam, jest przeciw? Kto z Państwa radnych wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Przystępujemy do punktu 19. Podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 29/404/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej gminnych lokali mieszkalnych oraz do oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych, druk nr 14/35. Poproszę o stanowiska komisji. Rewizyjna.
Komisja rewizyjna pozytywnie.
Spraw społecznych.
Pozytywnie.
Planowania.
Pozytywnie.
Budżetu.
Pozytywnie.
Dziękuję. Otwieram dyskusję. W związku z tym poddaję pod głosowanie uchwałę opisaną w druku nr 14/35. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Kto z Państwa radnych jest przeciw? Kto z Państwa radnych wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Przystępujemy do punktu 20. Podjęcia uchwały w sprawie służebności gruntowej przejazdu i przechodu w działce gminnej nr 51 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfina, druk nr 15/35. Poproszę o stanowiska komisji. Rewizyjna.
Pozytywnie.
Spraw społecznych pozytywnie.
Planowania.
Pozytywnie.
Budżetu.
Pozytywnie.
Otwieram dyskusję. Proszę bardzo, kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Pan Stanisław Różański, proszę bardzo.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, moim zdaniem ten projekt uchwały jest obarczony błędem i skutkuje nieważność tej uchwały. O co mi chodzi? Powołane w podstawie prawnej zarówno przepisy artykułu 18 ustęp 2 punkt 9 litery A, jak też artykułu 285 kodeksu cywilnego nie mogą stanowić podstawy do podjęcia tej uchwały. Otóż, proszę Państwa, artykuł 18 w ustępie 2 w punkcie 9 litery A zawiera zapis, że do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy przekraczających zakres zwykłego zarządu dotyczących, i teraz litera A, zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości. Panie Przewodniczący, Jeśli chodzi o brzmienie tego przepisu, to Rada jest władna do podjęcia uchwały w sprawie zasad obciążania nieruchomości. Natomiast w żadnym razie ten przepis nie stanowi podstawy do ustanowienia służebności gruntowej, tak jak brzmi tytuł tej uchwały. A już zupełnym nieporozumieniem było powołanie w tej podstawie prawnej w ogóle przepisów prawa cywilnego, w szczególności artykułu 285 Kodeksu Cywilnego. Otóż ten przepis zawiera definicję służebności gruntowej. Natomiast przepis prawa cywilnego nie może stanowić podstawy do podjęcia uchwały, ponieważ no, my obracamy się w zakresie prawa administracyjnego. Ten przepis stanowi podstawę do ustanowienia służebności gruntowej jako ograniczonego prawa rzeczowego w formie umowy cywilnoprawnej, jaką jest akt notarialny. Otóż w doktrynie prawa cywilnego podkreśla się, iż najczęstszym sposobem nabycia służebności gruntowej jest umowa, jest orzeczenie sądowe, jest decyzja administracyjna. Umowa to jest artykuł 245 Kodeksu Cywilnego, poprzez zasiedzenie 292 Kodeksu Cywilnego. Orzeczenie sądowe to jest artykuł 145 i 146 Kodeksu Cywilnego i wreszcie decyzja administracyjna, artykuł 120 ustawy wywłaszczeniowej. Natomiast w żadnym razie artykuł 285 ani artykuł 18 ustęp 2 punkt 9 litery A nie mogą stanowić podstawy do podjęcia uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej.
Dziękuję za ciekawe stanowisko. W tej sytuacji poproszę pana mecenasa o wykładnię i odniesienie się do kwestii przedstawionych przez pana radnego.
Szanowny panie przewodniczący, po raz kolejny przychodzi mi nie zgodzić się z stanowiskiem prezentowanym przez pana radnego, bo jest to, ta uchwała jest de facto uchwałą wyrażającą zgodę na to, żeby pan burmistrz ją wykonał w formie aktu notarialnego poprzez ustanowienie służebności. To jest służebność przejazdu i przechodu przez konkretną nieruchomość. No, gdybyśmy, że tak powiem, potraktowali poważnie te argumenty, które tutaj pan radny przedstawiał, no to tak naprawdę Rada Gminy nie byłaby władna również do tego, ażeby upoważniać pana burmistrza do zawierania umów na czas przekraczający 3 lat, umów dzierżawy czy umów najmu. Także no, z tego względu uważam, że te argumenty są chybione. To prawda, rzeczywiście poruszamy się tym może nie tyle w ramach prawa administracyjnego, to prawa samorządowego na sesjach rady, natomiast no, rada oczywiście decyduje na podstawie całokształtu przepisów, a tutaj mamy niewątpliwie połączenie zarówno przepisów prawa cywilnego i samorządowego.
Dziękuję panie Stasie. Należy rozumieć, że w trybie nadzoru administracyjnego w odniesieniu do tej uchwały będzie mógł się wypowiedzieć pan wojewoda.
No oczywiście, aczkolwiek nie sądzę, żeby pan wojewoda podzielił tę argumentację.
Dziękuję. Pan radny Stanisław Różański.
Ad vocem, no proszę zwrócić uwagę, my mówimy w sprawie ustanowienia służebności. Nie mówimy tutaj o upoważnieniu burmistrza do tego. Mnie chodzi tu o względy zupełnie formalne. No jeżeli tytuł brzmi uchwały w sprawie ustanowienia służebności, to co my mamy mówić tutaj o upoważnieniu burmistrza do zawarcia aktu notarialnego? Chodzi o sam tytuł ustawy, uchwały. Ponadto w uchwale podejmowanej w oparciu o przepisy prawa administracyjnego nie może być podstawy prawnej w formie przepisów kodeksu cywilnego. Panie przewodniczący, no brzmienie przepisu artykułu 285 jest tak klarowne, że nie trzeba żadnego przygotowania, żeby sobie zdać sprawę. Nieruchomość można obciążyć na rzecz właściciela innej nieruchomości prawem, którego treść polega bądź na tym, że właściciel nieruchomości władnącej może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążenia i tak dalej, i tak dalej. Czyli jest to definicja pojęcia służebności gruntowej. No, nie ma w żadnym zakresie odesłania do możliwości podjęcia uchwały. No.
Szanowny panie radny, czy w tej sytuacji należy pana wystąpienie rozumieć jako wniosek o uzupełnienie zapisu podjęcia uchwały w sprawie ustanowienia służebności poprzez podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia burmistrza miasta do ustanowienia służebności?
Tego głosu.
Dziękuję uprzejmie. W tej sytuacji, Wysoka Rado, poddaję pod głosowanie treść uchwały opisanej w druku numer 15/35 dotyczącej ustanowienia służebności gruntowej przejazdu i przechodu w działce gminnej numer 51 położonej w obrębie ewidencyjnym numer 4 miasta Gryfina. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Kto z Państwa radnych jest przeciw? Kto z Państwa radnych wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Uchwała została przyjęta. Przystępujemy do punktu 21 porządku obrad. Podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę numer 26/351/04 Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie przystąpienia gminy Gryfino do Samorządowego Stowarzyszenia Współpracy Regionalnej. Druk numer 16/35. Tutaj komisje nie omawiały dwie zagadnienia. Omawiała Komisja Planowania i Komisja Budżetu. Poproszę o stanowisko Komisji Planowania. Komisja, druk numer 16/35, stanowisko Komisji Planowania.
Pozytywnie.
Komisja Budżetu.
Pozytywnie.
Dziękuję. Poddaję pod dyskusję. Czy... Proszę bardzo, pan Ireneusz Sochaj.
Szanowna Rado, kilka lat temu Szanowna Rada powierzyła mi piastowanie funkcji reprezentanta naszej gminy w Samorządowym Stowarzyszeniu Współpracy Regionalnej w Szczecinie. Stowarzyszenie to w tej chwili przekształca się w Stowarzyszenie Obszaru Metropolitalnego Miasta Szczecina. Dwa słowa. Trwają w tej chwili w Sejmie prace nad ustawą o obszarach metropolitalnych i w tej ustawie jest przewidywany taki porządek zarządzania obszarem metropolitalnym, że szefem obszaru metropolitalnego jest prezydent miasta, do którego ciążą wszystkie miejscowości położone wokół niego. Natomiast przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego, czyli gmin, ewentualnie powiatów, są burmistrze, wójtowie, prezydenci tych miast. Stąd wynika konieczność dostosowania aktualnej sytuacji do przyszłej. I następuje ta zamiana.
Dziękuję.
Ja jeszcze chwileczkę w tym stowarzyszeniu jestem od samego początku, teraz będę zastępcą, na pewno tam parę słów z panem burmistrzem zamienimy. Jestem w zarządzie tego stowarzyszenia i piastuję tam funkcję skarbnika. Dziękuję.
Dziękuję. Wysoka Rado, poddaję pod głosowanie treść uchwały opisanej w druku numer 16/35. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Kto z Państwa radnych jest przeciw? Kto z Państwa radnych wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Przystępujemy do punktu 22. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w punkcie 4. Nie ma pana burmistrza.
Niewiele tych interpelacji, ale tradycyjnie.
Rozumiem. Przystępujemy do punktu 23. Wolne wnioski i informacje. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, pan radny Stanisław Różański.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja chciałbym jeszcze na chwilę wrócić do informacji pana burmistrza odnośnie tego umorzenia postępowania przez prokuraturę. Wysoka Rado, każdy mógł z tych, co byli zainteresowani, zdobyć to postanowienie, które prokurator pani Mariola Pałyszka wydała w tej sprawie z prokuratury rejonowej w Gryfinie. Panie Przewodniczący, ja w związku z tym, że złożone zostało na to postanowienie zażalenie, kieruję wniosek do pana, aby na najbliższej sesji umieścić tę sprawę w porządku obrad w celu podjęcia uchwały zawierającej apel skierowany do prokuratora nadrzędnego w tej sprawie. Uważam bowiem, że takie podejście prokuratury do tej sprawy jest z ogromną szkodą dla samej sprawy i jest bardzo niebezpieczne z punktu widzenia społecznego. Otóż, panie przewodniczący, czytając przepisy kodeksu postępowania karnego z artykułu 94 wyraźnie wynika, co takie postanowienie powinno zawierać. I między innymi ustawodawca w tym...
Wysoka Rado, ja bardzo proszę, pan radny porusza bardzo ważne zagadnienia, proszę nie przeszkadzać.
I między innymi ustawodawca w tym przepisie bardzo precyzyjnie omawia elementy takiego postanowienia i wśród tych elementów wymienia się uzasadnienie, chyba że ustawa zwalnia od tego wymagania. Tak expressis verbis brzmi artykuł 94, paragraf 1, punkt 5 kodeksu postępowania karnego. Otóż, panie przewodniczący, po choćby nawet nastawionej bardzo dobrą wolą osoby chcieć za jej pośrednictwem dowiedzieć się, jakie były przyczyny umorzenia tego postępowania, już wyłączając tutaj nas, bo my jesteśmy w tym emocjonalnie wszyscy zaangażowani, i jako mieszkańcy, i jako radni. Ja chciałbym tutaj zwrócić Państwa uwagę na dyskusję, jaka na forum internetowym prowadzona jest przez internautów. Otóż jeden z internautów zadał takie pytanie. Ciekawy jestem, co radni Rady Miejskiej w Gryfinie w tej sprawie zrobią. I drogi internaucie, ja się zwracam tak in publico do tej osoby, do tego pana. Zrobimy. Uważam bowiem, że przejście do porządku dziennego nad tą sprawą byłoby z ogromną stratą społeczną. Panie prokurator, która wydawała postanowienie o umorzeniu, była łaskawa stwierdzić tak. Umarza postępowanie wobec niewykrycia sprawcy przestępstwa. I w uzasadnieniu, które robi wrażenie dość obszernego, bo zawarte jest na 8 stronach, zawarty jest jedynie, kiedy się przeczyta to postanowienie, zawarty jest jedynie opis stanu faktycznego. A więc opisane jest, kto w tej sprawie uczestniczył, co robił, jakich biegłych powołano, której to działki dotyczy i tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, nie ma ani jednego słowa takiej analizy, która powinna zaczynać się od słów. Prokurator zważył, co następuje. I dopiero po takiej sekwencji następuje wyjaśnienie przyczyn, dla których nastąpiło umorzenie postępowania. Otóż, proszę Państwa, profesor Komar jako karnista w czasie swoich wykładów zwykł mawiać do studentów. Prokurator jest królem śledztwa. A więc jest to osoba, która dzierży w swoim ręku najwłaściwsze berło. Bo to, co prokurator zrobi i przekaże w swoim akcie oskarżenia, ewentualnym do sądu, jest na talerzu niejako podane wysokiemu sądowi do rozstrzygnięcia i do oceny. Gdyby, proszę Państwa, pójść tą myślą profesora Komara i powiedzieć, jakim królem tutaj był prokurator w tym śledztwie, odpowiedź moim zdaniem jest jednoznaczna. Mierny, marny. Żeby nie powiedzieć nieudolny. Proszę Państwa, jeśli działka, na której stwierdzone zostało to zatrucie, jest położona w zwartej zabudowie, bo to jest Gryfińska 1, wokół której położone są inne siedliska, mianowicie numer 1A, numer 2, numer 3, a numer 3 siedlisko jest naprzeciw drogi, która prowadzi do tej działki, na której zostało to zatrucie stwierdzone. To proszę Państwa, aż się prosiło, żeby prokurator w ramach prowadzonego śledztwa przy pomocy funkcjonariuszy policji przesłuchał świadków w tej sprawie. Jeżeli o 3000% jest przekroczona norma zatrucia, to aż się prosiło, żeby zapytać sąsiadów, czy żeście panowie widzieli, żeby ktoś coś wylewał? Przecież to nie może być flakonik perfum wylany. To musiała być cysterna wylana, żeby takie zatrucie gleby nastąpiło. Proszę państwa, ani słowa nie ma w uzasadnieniu na ten temat, że przesłuchano takiego i takiego świadka, ustalono takie i takie rzeczy. Czyli proszę państwa, prokuratura podeszła do tej sprawy standardowo. Nie mogła sobie poradzić, w związku z tym umorzyła dochodzenie. Tak nie wolno działać. Proszę państwa, to postanowienie, nie mam żadnej wątpliwości, zostanie przez prokuratora nadrzędnego uchylone. I my powinniśmy się do tego jako Rada wydatnie przyczynić. Panie przewodniczący, proponuję, żeby w najbliższym porządku obrad umieścić tę sprawę, żebyśmy się mogli zapoznać szczegółowo z zażaleniem, które na to złożone zostanie, z tym postanowieniem i żebyśmy sformułowali swój apel do prokuratora nadrzędnego o szczególne przyjrzenie się tej sprawy, o uchylenie tego postanowienia i o przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia. To postanowienie w terenie, proszę państwa, wywołało nie tylko zdziwienie u ludzi, wywołało oburzenie. Tak nie można podchodzić do spraw o tak wielkim znaczeniu społecznym. Ja jestem zdziwiony, proszę państwa, skoro prokuratura ma takiego speca, który potrafił przeprowadzić śledztwo, doprowadzić do aktu oskarżenia w sprawie zakupu samochodu, czemu się mu nie przekazało tej sprawy, mając takiego specjalistę? Nie można przejść, proszę państwa, do porządku dziennego. Musimy w tej sprawie, panie przewodniczący, swoje stanowisko sformułować właśnie w formie takiej uchwały zawierającej apel do prokuratury nadrzędnej i wskazującej na te wszystkie zaniedbania w procesie prowadzonego, podkreślam raz jeszcze, nieudolnie postępowania śledczego.
Dziękuję. Jeśli mogę zauważyć, to takie postanowienie w sprawie wyjaśnienia zarzutów, które zostały sformułowane, nie blokuje gminie drogi cywilnej i wydaje się, że w tej sytuacji miasto powinno rozważyć wytoczenie powództwa właścicielowi działki, z której doszło do zatrucia gruntów. Oczywiście prostszą sprawą jest, kiedy prokurator poweźmie wszelkie ustalenia i przeprowadzi te sprawy na swój koszt, natomiast w postępowaniu cywilnym równie dobrze może to zrobić strona pozywająca o odszkodowanie, które z tego tytułu zatrucia wynikało i myślę, że pan burmistrz rozważy taką możliwość jak pozew przeciwko domniemanemu sprawcy zatrucia. Proszę bardzo, pan burmistrz.
Jedno tylko słowo jeszcze. Oczywiście podzielam pański pogląd, bo rzeczywiście najprostszą sprawą w tej sprawie, najprostszą drogę prowadzi pozwo cywilne. Mamy właściciela działki. Jego podajemy do sądu, przeciwko niemu występujemy z roszczeniem regresowym i niech on udowadnia, że jest niewinny. Nie my jemu, tylko on niech udowadnia, że jest niewinny. I wyjdzie szydło z worka.
Dziękuję, pan burmistrz. Proszę bardzo.
Ja podjąłem inne działania jeszcze. Rozmawiałem z posłami ziemi szczecińskiej i najprawdopodobniej padnie zapytanie do ministra sprawiedliwości w sprawie zatrucia wody Gryfini, postanowienia prokuratora. Na dzień dzisiejszy zapochopne by było występowanie gminy z powództwem cywilnym z uwagi na to, że złożyliśmy zażalenie i nie wiemy, jakie będzie postanowienie na nasze zażalenie. No, każdy ma określa drogę postępowania. Ja przyjąłem taką drogę postępowania, że złożyłem zażalenie i będę kierował sprawę, żeby była interpretacja posłów do ministra sprawiedliwości w tej sprawie. Natomiast poczekajmy, jak sąd ustosunkuje się do naszego zażalenia.
Panie burmistrzu, oczywiście możemy czekać, ale podzielam tutaj zdanie pana radnego Różańskiego, że kwestia oceny całego zjawiska może być przedmiotem badania biegłego i pan również może się przygotowywać do tego, żeby zebrać dokumentację, bo dzisiaj poruszamy się po omacku. Jeśli pan uważa, że sprawca zatrucia jest osobą określoną, czy to jest właściciel działki, czy ktokolwiek inny, to należałoby taki materiał wzmocnić postanowienie opinią biegłego i w tej sytuacji mogłaby być taka opinia również posiłkowym dowodem w postępowaniu przed prokuratorem. Natomiast angażowanie w sprawę ministra sprawiedliwości i posłów zachodniopomorskich w mojej ocenie nie ma żadnego uzasadnienia. To jest sprawa, która w toku instancyjnym może się odbywać między organami prokuratury czy w sądzie cywilnym. Dziękuję, Wysoka Rado. Zamykam obrady 35. sesji Rady Miejskiej. Thank you.